Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Jak widzą Państwo, mamy dzisiaj gościa, jest nim Michał Pisarski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Remigiuszu, dzień dobry, Borysiuszu. Cieszę się bardzo na to zaproszenie, super.
Dzień dobry,
Michał,
Borys.
Michał Pisarski z kanału Michał Pisarski 3000.
Michał Pisarski Tech. 3000 się to nazywało?
Nie, to jest drugi kanał.
Nie, wiesz co, bo ja mam drugi kanał, na którym nagrywam sobie takie pierdu bez scenariusza i gadam o starych grach przez 40 minut bez przebitek, a ludzie tego słuchają i to jest super.
No okej. Okay. Okay, tego na ten kanał nie trafiłem, natomiast zasubskrybowałem Michał Pisarski Tech i polecam Państwu bardzo gorąco zasubskrybować, bo Michał opowiada o ciekawych rzeczach i to zabawnie opowiada. Powiedziałbym, że nawet tam się czasami zaśmiałem, tam słuchając Twoich opowieści, więc to bardzo przyjemne jest, więc polecam gorąco.
Ale z podkreśleniem
bardzo
na
miło.
Czasami. No i oczywiście jest to
ja wiem.
Współautor najbardziej regularnego podcastu w Polsce, czyli Futura Podcast. Ale nie jest to koniec możliwości naszego gościa, gdyż ostatnio często cię widać w TV Gry.
Tak, no wiesz co, nie powiedziałbym może, że często, bo jesteśmy umówieni na jeden film w miesiącu, z czego u mnie to wychodzi tak, że czasami nie wychodzi, ale no coś tam się staram, coś tam robię.
Ej, dobra, to powiedz, zaczniemy od tego, bo pamiętam, że kiedyś się śmialiśmy, że oni puścili takie ogłoszenie, że szukają ludzi do TV Gry i tam było za film jakieś 300 zł, tak? Lepiej się z nimi wytargowałeś, czy 300 lecą za film?
Wiesz co, trochę lepiej, ale ja tego cały czerwony się zrobiłeś. Nie wiem, czy to nerwy, czy po prostu masz bekę ze mnie. Ale wiesz co, ja powiem coś takiego, co zabrzmi przesadnie szlachetnie, ale ja tego nie robię dla pieniędzy. To znaczy ja TV Gry oglądałem od wielu lat. Wiesz, jakbym chciał to brać jakoś pod uwagę w moim miesięcznym budżecie, to bym się umawiał na nie jeden film na miesiąc, tylko czekaj, ile oni tam dają? 45 na przykład tych filmów i wtedy byłoby zupełnie inaczej. Nie, tak naprawdę wydaje mi się, że stawka jest w porządku, ale zupełnie patrzę na to w takich kategoriach, na przykład wiesz, jakie są stawki na rynku, bo mnie to nie interesowało. Ja sobie tam chciałem raz na jakiś czas zrobić filmik w stylu TV Gry na kanał TV Gry i tyle.
No, tak charytatywnie, czyli trochę masz charytatywne podejście. Nie, absolutnie, ja też robiłem rzeczy dla TV Gry i dobrze sobie i ciepło wspominam, więc tak, to są takie żarciki, które nie do końca muszą uderzać jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo nie taki jest mój pomysł. Wy panowie się znaliście wcześniej? Bo nie zapytałem Borysa o to.
Znaczy tak, nie, z internetu, poznajemy... no to tak.
Ale... No to poznajemy się.
My tak wiesz...
Poznajemy się
tak, bo z Remigiuszem się poznajemy teraz zupełnie tak totalnie, a z Borysem to kiedyś zaczęliśmy się tak lekko podrywać na Twitterze chyba, że ja tobie lajka, ty mnie lajka, potem jakaś coś ta wiadomość
sub
prywatna
sub,
i od słowa
tak,
do słowa jestem teraz tutaj. No.
Tak to się robi w dużym świecie. A powiedz mi, bo ostatnio mówiłeś, że wydajesz książkę jak prawdziwy influencer. Czy to będzie... Po prostu wkleisz tam Ctrl-C, Ctrl-V scenariusze z retro tygodnia, czy będzie jeszcze pół książki pustej na własne notatki?
Właśnie to chciałem powiedzieć, że będzie cała na własne notatki i będzie zaprojektuj swoją wymarzoną konsolę. Masz 30 stron na zrobienie rysunków, tak żeby dopracować projekt do perfekcji. Ej, jestem pod wrażeniem, że w ogóle wygrzebałeś to, bo ja rzeczywiście o tym wspominałem parę razy, ale w mojej głowie to wygląda tak, że wiesz, nikt nie ma o tym pojęcia poza jakimiś największymi fanami mojego kanału, więc hehe.
To ja.
Jesteś fanem mojego kanału. No, nie wiem, czy to wyjdzie, ale teraz, skoro się już tak zobowiązałem szerszemu gronu, to mam nadzieję, że tak i sam się będę cisnął, żeby tak było. Nie, to będzie książka, w której pewnie mam nadzieję, że będzie sporo obrazków, ale te obrazki będą bardzo kontekstowe i będą po to, i to nie będę ja trzymający kartridże, zakrywając sobie nimi sutki, bo nie będę ich zakrywał do lepszej sprzedaży.
Taka rozkładówka, Playmate.
Tak. Nie, Borys, ja bym chciał, żeby ta książka po prostu była ładnie wydana, więc pewnie będzie twarda oprawa, pewnie będzie dużo zdjęć, ale pomysł jest na tematykę związaną oczywiście ze starymi grami konsolowymi. Nie chcę dokładnie mówić jaki, ale nie chcę, bo dziwię się, że jeszcze nikt na tak poczytny i fajny pomysł nie wpadł.
Znaczy wiesz co, jest sporo takich albumów. Kosman
no
wydał.
Kto miałby je mieć?
Kosman wydał.
Gdyby nie ja.
Kosman wydał o polskich grach taki album i to jest ciekawa rzecz. Na świecie takich rzeczy sporo się dzieje, w szczególności przy tych popularnych. No jest takich, nie wiem czy to jest seria, ale sporo jest takich książek, tam Art of Design, niedawno, no już chyba świętej pamięci Pixel, czy tam z wydawnictwa Łapusza wychodziły rzeczy związane z Amigą i z Commodore 64. Nie chcę tutaj kopać leżącego, ale właśnie ja czekam jeszcze na wysyłkę Amigi i Commodore 64, bo to tam jakieś bardzo dużo... No, rozumiem, że to jest też...
Tej Amigi, co to ja ją kupiłem, jak wychodziła Amiga Mini z rok temu i ona już była tak normalnie na Allegro?
Nie. Mówię o, o książce, o historii Amigi i o historii Commodore 64.
Ja też mówię o książce, tylko właśnie robiłem film o konsoli, nie konsoli, robiłem film o sprzęcie, stwierdziłem, że przeczytam sobie książkę i właśnie tego pikselowego wydawnictwa była ta książka, tylko że to było, no nie wiem, bardzo dawno temu, tak, na pewno powyżej pół roku.
To było dawno, to ja się już tłumaczę, tylko że potem wyszła zbiórka na książkę o Commodore 64 i tam ja zamówiłem sobie w pakiecie dwie książki, więc po prostu czekam.
A jedna z nich już jest do kupienia, czy na razie obie?
Była, nie wiem, czy można tak sobie kupić w sumie, ale może można, no pewnie w sklepie Pixela można. Albo Allegro, albo cokolwiek, albo nie. Nie, no wydaje mi się, że dużo jest. No, ja bardzo cenię to, co robi Marcin Kosman z wydawnictwem Open Beta.
Ja też, no.
I super, i cieszę się, że takie rzeczy powstają, wychodzą i no jak widać opłaca się i spoko, bo to są jakościowe rzeczy, nie? To czekam na...
Tak, to jest jedna z takich... To jest jedna z takich inicjatyw, to co robi Marcin, że nawet już nie proszę tak na chama, że ej, wyślij jakąś promkę czy coś, tylko ja wiem, że z tego pewnie nie ma kokosu, więc zawsze staram się wesprzeć, nawet jak mnie temat nie interesuje, to kupuję wszystkie te jego książki i no, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo
tak, ja mam dokładnie odwrotnie. Płaciłem za wszystkie książki, on mi teraz wysyła wcześniej niż ja zapłacę, więc... Więc tyle dobrze. Więc tak, dobrze. No słuchajcie, my tutaj gadu, rozmawiamy sobie. Ja bym jeszcze
technologie
chciał...
uciekają.
Technologie uciekają, ale jeszcze jako, że mamy gościa, no to może trochę o gościu. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć, bo ja pamiętam, że twój kanał odkryłem, jak ty robiłeś praktycznie tylko o telefonach i recenzję tych telefonów. I w ogóle jak wygląda takie przejście? No bo to jest w ogóle ten YouTube związany z telefonami, tam Robert, Mobzilla, no to jest taka bardzo zamknięta rzecz w sumie. I u nich się tam nie pojawiają jakieś tematy. Ty zrobiłeś taki mocny switch na gry. Z czego to wynikało? Czy to jakby myślałem, że w telefonach to się dobrze zarabia?
No, zarabia się dużo lepiej niż w grach, powiem ci. Ale dlatego u mnie to też nie jest taki stuprocentowy switch, a nadal się jaram telefonami, nadal robię te recenzje. Teraz to jest powiedzmy 50-50 różne tematy około gadżetowe i gry. Dlaczego to zrobiłem? Wiesz co, no bo zawsze się w sumie bardziej interesowałem grami. Moja przygoda z gadżetami tak na poważnie, nie? Że tam jakieś dziennikarstwo i w ogóle. Była trochę z przypadku, ale nie chcę już 50 raz gdzieś tam w necie opowiadać tej samej historii ludziom. W każdym razie chciałem to robić. Miałem ten kanał o telefonach. Wcześniej opowiadałem o telefonach na kanałach Antywebu, Komputer Świata i prawdopodobnie jakimś tam jeszcze. I u mnie na moim kanale taki przełom, że zaczęło mi przybywać więcej widzów, był wtedy, kiedy sobie zdałem sprawę, że dobra, Michał, wiesz co, ale jak Robert właśnie Nawrowski czy Mobzilla robią to samo co ty od lat 10, to jak ktoś zobaczy ich mordę na miniaturce, oni chyba akurat nie dają, no ale tak przysłowiowo, no to wejdą na ich filmy, bo ich już znają, bo z nimi kupili te 5 telefonów, a nie na twój film. Więc ja sobie postanowiłem, że będę się starał jak najbardziej wyróżnić tą formą, tak żeby ludzie nawet nie szukali tych smartfonów poszczególnych w Google i które mają kupić i przypadkiem trafią na moją recenzję, tylko żeby oglądali to u mnie, bo ja będę robił fajne filmy o wszystkim i będę się bardziej starał ich zainteresować czymś na początku tej ścieżki zakupowej, a nie być takim typowym doradcą. I jak ktoś zaczęło sprawdzać, no to wtedy zacząłem tak eksperymentować z innymi tematami, bo skoro już ludzie piszą, że o, bo my to oglądamy dla ciebie, bo takie fajne filmy, a nie dlatego, że interesuje ich Xiaomi Redmi Note 38 Pro Ultra w wersji 5G, no to wiesz, to czemu nie? I najpierw zacząłem tak miękko, akurat to był, wkraczaliśmy powoli w tę nową, teraz już aktualną generację konsol, to tam robiłem jakieś rzeczy mocno sprzętowe. Potem to retro, ale to retro też uważam, że sprytnie zacząłem od PSP, od PS Vita i od takich konsol, które w Polsce były bardzo popularne i lubiane. No i wydaje mi się, że właśnie dzięki temu teraz mogę sobie, wiesz, nagrać 55-minutowy film o Sega Mega Drive, której w Polsce nie miał absolutnie nikt i to się i tak jakoś tam obejrzy.
No i to te retro tygodnie to chyba hitowe takie rzeczy na, u ciebie na kanale.
No, to jest mój taki jedyny pewnik, że nawet jak na początku się coś tam nie ogląda, to ja wiem, że za 2 miesiące, za 3 miesiące, że to jakoś tam w końcu ruszy. Jest to bardzo wyczerpujące fizycznie i psychicznie. Może się nie będę tak zapędzał, bo zaraz wyjdzie, że tutaj, wiesz, mógłbym mieć lekką robotę, być strażakiem, ale nie, ja gram na starych konsolach i robię retro tygodnie. Ale no, jest to męczące, jeśli chodzi o sam nakład kreatywnej pracy, a później nawet montowanie tego. Ale warto.
Warto.
No dobrze, panowie, to są ciekawe rzeczy. Ja też teraz skroluję twoje filmy, jest tego trochę faktycznie i są takie naprawdę długie, duże kobyły i one mają sporo odsłon. Mnie interesowały te najnowsze rzeczy, dosyć dużo mówiłeś o tych, właściwie chyba ostatni film, jaki twój oglądałem, to było o Unrealu, co jest niezwykle interesujące z dzisiejszej perspektywy, bo to jest jedna z takich technologii, o których pewnie warto dzisiaj pogadać. Bo nasz temat jest taki, to jest dla mnie w ogóle dosyć trudny temat, bo często, zawsze jak zapraszamy gości, to mówimy o jakichś najciekawszych rzeczach w różnych dziedzinach, mówimy o serialach, mówimy o filmach, mówimy też o technologiach. I miałem takie poczucie, kiedy żeśmy się do tego zabierali, że mi w ogóle technologie w tym roku umknęły. W ogóle ten rok dla mnie jakiś był niezwykle szybki, tak z osobistej perspektywy. Ale im bardziej się zacząłem zagłębiać w te rzeczy, Borys powiedział, ej, no jak nic nie masz, to poszukaj takich osobistych rzeczy. Może jakiś odkurzacz masz bezprzewodowy czy coś. ale takich, które, o których łatwo mi opowiadać. I faktycznie przytrafiło się trochę takich technologii, które jednak zauważyłem, które mnie nie obeszły bokiem. I w tym roku chyba bardzo dużo się działo, zwłaszcza w warstwie sztucznej inteligencji, ale to też nie, na razie nie chcę wchodzić w ten temat. Więc chyba o tym sobie porozmawiamy, a w jaki sposób sobie pogadamy? Każdy z nas ma jakąś listę?
Słuchaj, każdy z nas ma jakąś listę, tak, to prawda, ale jest też lista z naszej grupy i myślę, że zaczniemy od niej, bo jak ja patrzyłem, to bardzo... Bardzo trafnie jakby grupa zdiagnozowała też to, co albo też te zainteresowania, jakby szok, nie? Nasza grupa na podcastowa ma podobne zainteresowania jak my, nie? Więc ja wybrałem tam 5 rzeczy, z czego na 5. miejscu jest kosmiczny teleskop Jamesa Webba i to jest 8% głosów. I ja wiem, że to jest niesamowita rzecz, ale ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie wiem, czy ja też w takich rzeczach chcę się jakoś specjalnie wypowiadać, no bo co ja mogę o tym powiedzieć? Odsyłam was raczej, nie wiem, nawet do astrofazy, który zrobił co najmniej chyba kilka materiałów z tym związanych. Nie wiem, czy panowie fascynują się tutaj teleskopami.
Dla mnie to było zaskoczenie w ogóle ten kosmiczny teleskop, bo widziałem, że tak, że pomysły z grupy są dosyć zaskakująco i miło zbliżone do moich, więc to mnie ucieszyło, ale ten kosmiczny teleskop mnie totalnie rozłożył i miałem takie poczucie, że nie nadążam za bardzo i to trochę mnie wstydem napełniło, ale tylko na chwilę, bo czemu się przejmować jakoś bardzo.
To prawda,
nie mam pojęcia o kosmicznym teleskopie.
YouTuberami jesteśmy.
Ja mam taki problem z tymi tematami około kosmicznymi właśnie, że to mnie bardzo interesuje. Ja dużo o takich rzeczach czytam, dużo oglądam, z tym, że 5 minut po fakcie, jak skończę przyjmować te informacje, to wydalam je szybciej niż jedzenie, które zjem z mojego organizmu. Nie pamiętam kompletnie nic. Tak więc wiem, że teleskop jest, robi pstryk, pstryk i są ładne zdjęcia nowo odkrytych galaktyk.
To jest
i
dużo wszystko. Bardziej skomplikowane naprawdę niż
pstryk, pstryk. Pstryk, pstryk, to jest bardzo... Na tym właśnie to polega. Upraszczane są skomplikowane procedury.
To prawda. Proszę Państwa, na 4. miejscu minimalna różnica głosów był Steam Deck i o tym sobie na pewno porozmawiamy. Na 3. miejscu jest OpenAI i ChatGPT, czyli jakby ja to połączyłem to z Midjourney i wyszło mi, że to jest 13%, czyli te wszystkie sztuczne inteligencje, które generują nam teksty i obrazy i jeszcze różne ciekawe rzeczy. I stawiam, że o tym też sobie porozmawiamy, bo to jest w naszych topkach. Na 2. miejscu jest coś, co nas zupełnie nie dotyczy i niech się YouTube'owi influencerzy nie mówią, że nie mówię prawdy, czyli ceny nowych kart graficznych. 18% osób na to zagłosowało. Ja oczywiście... Chodzi o to, że po prostu nowe karty NVIDIA są dużo, dużo droższe niż te poprzednie. Mimo, że w porównaniu rok do roku, to ceny kart i tak spadły, ale i tak są bardzo wysokie. Czy to jest, nie wiem, czy to... No, prawdziwi influencerzy dostają karty za darmo, więc jakby nie wiem, czy to jest taki temat.
Ale widzę zdjęcia na Instagramie i mnie kurde zazdrość ogarnia ogromna, no ale cóż.
No. No tak. Ty, Michał, ty masz peceta w ogóle? Ty grasz na pececie?
Tak, wiesz co, w tej chwili, gdybym był tym prawdziwym influencerem, to miałbym taki piękny stosik kart za mną albo dwa razy większy dom niż mam, bo bym to sprzedawał, ale kompa do tego nie mam. Zawsze te, wiem, że te ceny kart są szalone, ale do tej pory to był dla mnie zawsze argument, żeby powiedzieć komuś, ty nie bądź głupi, weź sobie kup konsolę, nawet przeczekaj ten rok czy dwa, aż się uspokoi. No i to jest moja cała wiedza. Dobrego no eksperta zaprosiliście, panowie.
Tak, więc jakby no to jest też taka rzecz, że no ciężko nam się, bo to nie jest taka rzecz, to ja wiem, że to jest problem, rozumiem to, ale jak też patrzę na ceny energii, jakie są i ile prądu zużywają te karty, to serio, wiem, że to jest żałosne, co trochę teraz powiem, bo jestem w serduszku gdzieś na dnie PC Master Race, ale chłopie, kup se konsolę, to jest rzeczywiście bardzo... To jest dobra opinia, no ale jak nie wiem, no ktoś jest fanem strategii, no to ciężko mu to będzie na konsoli pograć albo...
Jak ktoś jest fanem strategii, to na pewno potrzebuje 4090 w wersji
TI. A właśnie, że potrzebuje.
No gorzej, jak ktoś jest fanem 60 klatek, no to też na konsoli ostatnio nie poszaleje, więc jest to problem.
Prawda,
Z perspektywy technologicznej i w ogóle nowostek technologicznych, to ja nie wiem, czy cena kart to jest w ogóle rzecz pod dyskusję. Tam znacznie ciekawsze są kwestie związane z DLSS 2.0, ale to też jest 3.0, taka rzecz... 3.0 to jest 3.0?
Już 3.0, tak, w tych nowych.
O, no rany, no to się pomyliłem. Ale tak czy inaczej, z nowym DLSS-em i to jest pewnego rodzaju ciekawostka, ale to też właściwie, chociaż to jest dosyć świeży temat i w związku z tym, że ceny są takie, jakie są, to niewielu osób dotyczy. Znaczy niewiele można na ten temat powiedzieć, poza testami, które były robione i zapowiada się to bardzo dobrze. Ale od cała historia. Trzeba poczekać, aż to stanieje. Bo ja tak. Nie zamierzam, kurde, to są duże pieniądze. No.
Ja szczerze w ogóle nie zamierzam kupić żadnej karty graficznej w moim życiu już przyszłym. Nie będę tutaj oszukiwał. No po co mi? Mam konsolę. Okay. Komputer, wyobrażam sobie takiej sytuacji, że miałbym teraz wydać 6000 zł na kartę graficzną, mając dwie konsole na biurku.
No ale to też masz peceta z RTX-em 3000 jakimś, nie?
3080, więc to jakby to tym bardziej mi... Tak, chociaż przy okazji premiery next-genowego Wiedźmina usłyszałem wielokrotnie, że to już jest, powiedzmy sobie szczerze, przestarzała karta, więc...
Tak, to prawda.
Więc nie, no, też usłyszałem taki głos, że jako że my zajmujemy się grami, to powinienem mieć totalnie topowy sprzęt do gry i powinienem mieć najdroższy procesor, najdroższą kartę graficzną i wszystko tam najdroższe. I ja muszę przyznać, że po pierwsze, totalnie się z tym nie zgadzam, bo lepiej mieć, porządny sprzęt, ale... choć minimalnie zbliżony do tego, co jest najpopularniejsze na rynku, a ja i tak mam dużo, dużo lepszy komputer. Po drugie, no nawet jak będę miał, to jakbym miał najlepszy sprzęt, to totalnie może zamieszać jakby moje odczucie. No ja na przykład nie będę wiedział, czy gra jest
zaburza
dobrze,
percepcję
dobrze zoptymalizowana, czy źle zoptymalizowana, nie?
Tak, zgadza się. Nie ma o czym mówić w tej kwestii. Co mamy dalej?
I mamy na pierwszym miejscu 32% osób powiedziało, że najciekawszą technologicznie rzeczą w tym roku to był Unreal Engine. I rok temu, bo nie wiem, kiedy my to puszczamy, ale nagrywamy to w 20 grudnia. Z rok temu, w grudniu, pojawiło się demo Unreal Engine Matrix na konsolę. Potem się pojawiło na PC. Dopiero niedawno Fortnite przeszedł na Unreal Engine 5.1, gdzie był Nanite i Lumen. I my mogliśmy sobie te technologie sprawdzić. My sobie zresztą sprawdziliśmy mówiliśmy o tym też w podcaście. I to jest według... naszych widzów najważniejsza rzecz technologiczna w tym roku. Czy wy macie na listach? Czy my możemy sobie na przykład już teraz pogadać o tym temacie?
Tak, ja tego nie mam u siebie. Powiem ci, że dla mnie to jest spore zaskoczenie, że najważniejszą rzeczą w tym roku dla ludzi jest coś, czego de facto nie było w tym roku, bo pojawiło się w jednej grze free to play w grudniu. To jest trochę takie bardzo myślenie życzeniowo przyszłościowe i może pokazuje, że ten rok ogólnie, jeżeli chodzi o technologię jakąkolwiek, był dosyć słaby. No bo mamy dużo tych gier, które dają nam nadzieję, o których wiem, że powstają na tym Unrealu 5, no ale de facto no, mało widzieliśmy efektów póki co.
Wiesz co, to jest chyba taka sytuacja, że najlepsze technologie to są te, które są bardzo obiecujące i jeszcze nie zawiodły naszych oczekiwań. I w przypadku Unreala 5 jest bardzo, bardzo dużo obietnic i Fortnite trochę te obietnice potwierdza w kilku aspektach, natomiast wszyscy czekamy na te gry w zasadzie i wszyscy czekamy na to, co nadejdzie, natomiast jesteśmy świadomi tego, że na Unrealu już pracują deweloperzy i już coś robią, więc ta technologia faktycznie istnieje. Pytanie, co deweloperzy będą w stanie z nią zrobić. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o Unreala 5, to po pierwsze tam na pewno warto obejrzeć materiał Digital Foundry o tym. Warto obejrzeć twój materiał, którym opowiadasz o Unrealu w Fortnite'cie. I to już jest taka podstawowa garść informacji. Oczywiście warto grać Fortnite'a, bo to jest raczej za darmo. To nie raczej, to jest na pewno za darmo. I w zasadzie jedną z ważnych zalet tej technologii jest to, że ona jest możliwa do odpalenia nawet na słabszym sprzęcie. Bo po to jest ten silnik. To jest taki rodzaj technologii, że tak naprawdę nie wymaga od nas inwestycji w lepszy sprzęt, bo pozwala wygenerować lepszy obraz na sprzęcie odrobinę gorszej jakości. To jest taka kolejna rzecz, która jest dużym plusem. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak deweloperzy to wykorzystają, no bo nie zawsze się to udaje zrealizować dobrze. Ale w przypadku Fortnite'a niewątpliwie jest to duża rzecz. Więc to jest taka obietnica. Ja sobie w ogóle, pisząc o Unrealu 5, napisałem sobie przy tym, że to jest ciągle przed prawdziwą premierą i prawda jest taka, że ta prawdziwa premiera pewnie nadejdzie dla Polaków w roku 2026 z premierą Wiedźmina 4. Dla wszystkich innych może trochę wcześniej. Może w jakichś innych wcześniejszych grach przytrafi, ale to jest to ciągle pieśń przyszłości, ale bardzo namacalna. Już w zasadzie na progu. Więc dla mnie ważna rzecz i myślę, że nasi widzowie też głosowali z tego względu, że sami też są zainteresowani mocno grami, więc trudno się dziwić. Ale dla mnie to jest na pewno znacząca technologia. Nie najwyższej pozycji, ale już opowiadajmy.
Czy mamy może czy znacie może jakieś gry, które powstają na Unrealu 5 i mają datę premiery wstępną na 2023? Bo ja tak w tej chwili z głowy kojarzę, że to nowe Hellblade, które może z racji tego, że nie jest taką długą i wielką grą, rzeczywiście wyjdzie w 2023, ale poza tym nie pamiętam niczego.
Jest trochę takich gier. Musiałbym sobie przelecieć te wszystkie bo mam całą listę gier, które są na 2023 rok i teraz próbuję znaleźć te, które są zapowiedziane na Unrealu 5. To chyba będzie wymagało trochę więcej czasu. Więc na dzień dobry ci nie odpowiem. Layers of Fear? To jest
nowy, tak.
To jest od tego krakowskiego studia, tak. To na pewno. Wspomniany wcześniej Hellblade 2. No i dalej, szczerze mówiąc, to też nie jestem do końca pewny. Stalker 2 nie jest czasem na piątce?
Tak.
Planowany?
Tak.
Stalker 2. Więc to też.
Sporo takich rzeczy z nowymi. A Redfall?
Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że Arkane robi na swojej własnej technologii, że oni mają swój własny silnik. I... No,
wiesz co, znalazłem jakąś taką listę gier, które są na Unrealu. Redfall tutaj istnieje. The Day Before
może.
Taka gra, na którą też mocno czekam, ale...
Nie obiecywałbym sobie, to skamem pachnie bardzo.
Tak, strasznie za dobrze to wygląda. No i ten Wukong.
To też jest na piątce Unrealu?
Tak, tutaj wygląda, że jest na piątce.
No, wygląda cudownie, ale...
Znaczy, ja powiem tak, bo ja jestem entuzjastą, że tak powiem, Unreala, ale wiem, że jest jeden znaczący problem i co rozmawiam z kimś z game devu, kto się zna na Unrealu, no bo co ja mogę powiedzieć? Gadam z ludźmi, którzy siedzą i pracują od lat w Unrealu i w sumie zdanie jest takie same, że jest to bardzo obiecująca technologia, która na starcie może skrócić proces tworzenia, ale barierą zawsze jest człowiek i najlepsze narzędzie można spieprzyć i to zależy od tego, ile, jak twórcy ogarną projekt, jak on zostanie przemyślany, no bo wiesz, no możesz wrzucić tam wszystko do tego silnika i to będzie super, a potem 10 klatek, nie? Na 40-90, więc to zależy od tego, czy twórcy tego po prostu, nie, że... czy twórcy ogarną to, no.
Tak, tak. Ja miałem powiedzieć, że możesz wrzucić tam wszystkie jakieś losowe rzeczy i chciałem powiedzieć, że wyjdzie Sonic Frontiers, bo ta gra wyglądała tak idealnie, jak takie z tech demo Unreal'a, tylko jeszcze czwórki z tego sklepu darmowego z asetami. Nie, no masz rację, no ale tak na upartego to można powiedzieć o dowolnym rozwiązaniu technologicznym, że wiesz, jeżeli najlepszą koparką na świecie będzie kierował jakiś debil, no to też tam może nic fajnego nie wykopać.
To się zgadza. Ja, to mnie jeszcze interesuje z innego względu, bo dla nas graczy to przede wszystkim jest ten efekt ostateczny, czyli jak ta gra wygląda, jak ona chodzi. I być może będzie to wyglądało i chodziło lepiej niż dotychczasowe projekty. Natomiast z perspektywy ludzi, którzy tworzą gry, no tam są na tyle zaawansowane narzędzia, że pozwalają ograniczyć ilość pracy potrzebną do robienia tych gier. Mhm. Ty o tym opowiadałeś w swoim materiale. Nanite to jest ta technologia, która pozwala projektować obiekty jednorazowo i potem on się skaluje w zależności od tego, jak daleko się znajdujemy?
Tak jest, tak jest. Jestem w ogóle, bardzo się cieszę, że obejrzałeś ten materiał i ja tego może nie widać, ale poświęciłem bardzo dużo czasu na research do tego i jeżeli właśnie tak jak ja, czy Borys, czy ty nie siedzimy w tym game devie i nie pracujemy na tym silniku, to żeby czytać dokumentację, potem tam szukać weryfikacji swojej wiedzy i tak, żeby w prostych słowach to przekazać, to jest bardzo trudne i bardzo nie byłem pewny tego materiału, nie jak go wypuszczałem, czy to na pewno będzie legitne, ale dostaję dużo komentarzy też właśnie od jakichś tam grafików, że tak, więc chyba tak. No ten Nanite to właśnie to eliminacja tego level of detail w modelach, że to się robi automatycznie. Druga flagowa to jest ten lumen, czyli globalne oświetlenie z czymś w stylu ray tracingu, do którego nie są wymagane karty z rdzeniami RT. No i tam jeszcze jest dużo jakichś pomniejszych narzędzi w stylu tego, o którym ja mówiłem, bo tak wybrałem to word partition, że zapisujesz cały otwarty świat jakby w jakimś jednym pliku z tego co rozumiem i on się doczytuje z automatu w tych miejscach, w których się musi doczytać w danym momencie. Co jakby właśnie z perspektywy gracza pewnie nie będzie tak bardzo widoczne, bo było na to mnóstwo sztuczek wcześniej, ale właśnie dla twórcy gier to może być mnóstwo oszczędzonego czasu.
Tak, ja tylko powiem jeszcze, że my jesteśmy umówieni na podcast z Daltonem, który pracuje w Epiku i ogarnia jak mało kto Unreal Engine, tylko musimy się jakoś tam ogarnąć i no i to jest taki człowiek, który
pewnie
zna
nam
się,
bardzo
pracuje.
Dużo.
Mam nadzieję tylko, że za dużo tam reklamy nie będzie w tym podcaście.
Wiesz co, zważywszy na wyniki naszego sondażu i w ogóle naszych przemyśleń, to Unreal'a piątki nie trzeba jakoś specjalnie ludziom polecać, bo wszyscy wiele sobie po tym obiecują. No, jak wspomniałem, te technologie z naszej perspektywy są bardzo znaczące z perspektywy graczy, natomiast liczę na to, że mniejsze studia będą mogły sobie pozwolić na tworzenie gier, które wyglądają na wysokobudżetowe, bo ja mam cały czas zastrzeżenia do tych wielkich AAA-ów, które bardzo często wymagają tak dużego nakładu finansowego, że wzbudzają też lęk w wydawcach i się takie trochę niejakie dzieła wypuszcza. O tym też mówiłeś u siebie i też się mocno z tym zgadzam, że twórcy boją się ryzyka, ponieważ pieniądze, jakie są w to włożone i czas, jaki został na to poświęcony, no muszą zagwarantować potencjalny zysk, więc się robi rzeczy bardzo takie mało ryzykowne, a przez to one są płytsze i nie takie ciekawe, jak mogłyby być. Natomiast mniejsze studia będą mogły zaszaleć. Jeżeli ten proces produkcyjny będzie krótszy i będzie mniejsza ilość osób będzie mogła sobie pozwolić na tworzenie gier, no to jest moim zdaniem bardzo dobra rzecz dla branży. No ale zobaczymy, no jak powiedzieliście, no jak debil usiądzie przy najlepszej koparce, to niestety dziury nie wykopie, no.
Proszę nie obrażać twórców gier, naprawdę.
Remis. Ale to nie ja powiedziałem, właśnie powiedziałem, Michał, to nieźle z tą koparką i z tym debilem, ale no,
ja muszę tutaj bronić polski game dev i w ogóle
nie, no proszę, no to jest
dobrze.
Przysłowiowy debil tylko.
Przysłowiowy, dobrze.
Jakiś nieokreślony. Branża w Polsce tak. Jest ogromna, na pewno jakiś przypadkowo do niej kiedyś tam trafił.
Tak, jeszcze, jakiś przysłowie.
Na chwilę tak. Na sekundkę nawiążę jeszcze do tego, co mówił Rok, że mam nadzieję, że właśnie dzięki temu Unrealowi 5 będzie więcej takich gier, jakie ja pokochałem w ostatnich latach, czyli gier, które pod pewnymi względami wyglądają i są wykreowane tak jak AAA, ale są trochę mniejsze w skali i krótsze i idealne dla ludzi, którzy nie mają czasu jak ja. Dla mnie właśnie A Plague Tale, o którym też nagrywaliście podcast, albo Evil West w tym roku, albo jakieś tam Callisto Protocol, takie gry na 8-10 godzin, ładnie zrobione, ale widać, że jeszcze nie w takim budżecie, to jest coś, co ja chyba w ostatnich latach cenię sobie najbardziej.
Evil West to jest długa historia chyba. To...
Evil West? Nie, to nie jest długa historia. W sensie
historia
do przejścia
produkcyjna.
To... Aha, no tak. Tam. Tego to nie wiem do końca. No ja to wolę... Wiesz, są takie... Jedno z moich ulubionych studiów, które ostatnio raczej wielkich sukcesów nie ma. Oni się nazywają Spiders. Wypuścili ostatnio taką grę o rewolucji francuskiej, o maszynach parowych i robotach. Trochę zapominam tytuł tej gry. Steel Rising. Mhm. Steel Rising. No więc to chyba nie do końca im się udało, ale oni wcześniej zrobili taką grę, która się nazywa Gridfall i to był taki RPG z prawie otwartym światem.
Tak.
I to mi super dużo przyjemności dostarczyło i pomyślałem sobie, kurde, jakby takie studio dostało takie narzędzia w łapy jak właśnie Unreal 5, to byśmy mogli mieli do czynienia z cudowną grą, bo to mi przypomina takie trochę czasy, pierwsze czasy, znaczy to, tego Mass Effecta, dwójki, o takie, to jest ten rodzaj zacięcia w kwestii tworzenia gier. Jeszcze trochę im brakuje, ale fajnie jakby dysponowali takimi narzędziami. Więc to jest jakby kolejny powód, dla którego Unreal 5 jest dla mnie bardzo obiecujący. I oczywiście, jakby mówię wiele razy, że to z perspektywy gracza jest to ważne, bo to będzie wyglądało dzięki temu lepiej, ale też właśnie liczę na to, że mniejsze studia pozwolą sobie na robienie takich gier, które wyglądają super i starczają może na dłużej. Więc
bo
tyle,
one pracują na swoim silniku, tak?
Tak, na swoim także.
No to dobrze. No. Michał, co tam ty masz na liście ciekawego? Opowiadaj.
Wiesz co, ja zacznę chyba od czegoś, przy czym jestem pewien, że ty się rozgadasz i lubisz o takich rzeczach rozmawiać. Podwyżki cen na rynku elektroniki.
Demonetyzacja, dziękuję bardzo.
Proszę. Okej, okay, podwyżki cen. No to opowiadaj.
Tak, no wiesz, z mojej perspektywy podwyżki cen widać wszędzie, w każdym, we wszystkich tych gałązkach elektroniki użytkowej. Przede wszystkim najgłośniej jest o tym, co zrobiło Apple, które po którejś tam z konferencji, nie pamiętam już której, chyba po iPhone'ach, jak zwykle tam zamknęli swój sklep na jakiś czas, ten internetowy, że nie można było do niego wejść, jak tam u Cejrowskiego, że w niedzielę nieczynne. Potem otworzyli, ludzie patrzą, a tam nie dość, że nowe produkty i nowe ceny, to też nowe ceny starych produktów. I okazało się, że na przykład laptop, którego ja sobie kupiłem do montażu i który nie był tani, bo tam kosztował chyba 16300.
A jaki nagle... opowiadaj, bo to jak już mówimy o drugich rzeczach.
To... Ja mam MacBooka Pro 16 z M1 Maxem.
Przeżydziłem na pamięć,
więc z tym się bardzo męczę, bo tylko 512 giga.
To czekaj.
Ale jestem bardzo zadowolony.
Czekaj. Ja mam M1 Max, 32 giga RAMu i 1 terabajt pamięci i zapłaciłem 14. Dzięki X.com za zniżkę, ale rozumiem, że ty z komputernikiem współpracujesz.
O Boże,
tak, ale ja to
coś ci teraz załatwił.
Ale ja kupiłem o później Jezu. Chyba, bo ja kupiłem w tym roku.
Komputronik płaci tyle, że wiesz, nie potrzebujesz prosić o jakieś zniżki. No nie, dobra, w każdym razie kosztował na sklepie Apple'a, na Apple.pl 16300, później ten sam model, co już było prawie rok po premierze, albo nawet dosłownie rok, 17800 bodaj. Stare iPhony, wiesz, była premiera nowych i nagle stare podrożały o jakieś 6 czy 7 stów. Więc ludzie oczywiście byli wściekli, tam Apple trochę chyba wzięło pod uwagę to, że złotówka się robi coraz słabsza i że słabsza może być jeszcze bardziej, no a nie mogą tych cen zmieniać codziennie. No i wynik jest taki, jaki jest. Sony podniosło ceny PlayStation 5, co jest pierwszą taką sytuacją, jaką pamiętam w życiu, żeby po 2 latach od premiery konsola robiła się droższa, a nie tańsza. Nie? Ktoś mi tam pisał w komentarzu kiedyś, że ja rzuciłem jakimś żarcikiem na premierę, że kupicie sobie nie teraz, jak są niedostępne, tylko za 2 lata, jak będą nadal niedostępne, ale jeszcze droższe. I wygląda na to, że póki co tak jest, no bo nadal są sprzedawane właściwie tylko w jakichś bundlach dziwnych z 17 grami, których nie potrzebujesz, PS5 Digital z 5 grami na płycie. No i wszędzie to PlayStation 5 robi się droższe. Ja jeszcze oczywiście śledzę bardzo na bieżąco rynek smartfonów i tam z kolei wygląda to tak, że jeżeli kupujesz smartfon za 1000 zł, nowy model, to ten nowy model za 1000 zł prawdopodobnie będzie gorszy niż jego poprzednik, który rok temu kosztował 1000 zł. Wiesz, masz nową obudowę, nowe reklamy, nowe wszystko, cena mniej więcej ta sama, a to urządzenie jest gorsze, a słabego już nigdzie nie ma i nie da się go dostać. Więc wydaje mi się, że to bardzo jest taki temat, który no, ludzi dotyka, no bo trudno się interesować tylko zdalnie całą tą technologią i grami. No i o tym tak chciałem pogadać chwilę.
No to są też...
Czy myślę, dobrze, czy niedobrze?
Ceny kart graficznych. Ja powiem ci, jaką ja miałem historię. Miałem taką historię, no, że stwierdziłem, że bardzo chcę przejść ze wszystkimi urządzeniami, jakie mam na USB-C i zostały mi słuchawki, Kindle i iPad. I stwierdziłem, dobra, słuchawki wymieniłem, znaczy dało mi Sony, dziękuję Sony, więc mam USB-C. Kindle, no sorry, jeszcze mi tydzień trzyma, więc to nie jest też taka rzecz, żeby mi tam bardzo przeszkadzało. Zepsuje się, zgubię go albo coś, to wtedy sobie wymienię, to przeżywam. No i został jeszcze ten iPad na Lightning. Ja jako, że nie mam iPhone'a, więc to jest jedyna tak naprawdę, nie, mam ten gładzik taki osobny, który jest na Lightning.
Ja
I czekałem na ten podstawowy model iPada, który miał być z USB-C, było dużo plotek. I mówię, no 1600, 1700 nawet. Nawet dam.
Ja wiem, do czego to zmierza.
Będzie spoko. I skończyło się na tym, że on kosztuje prawie 3000. Dobrze mówię? Dobrze pamiętam?
Tak, jakieś 2600, 700, coś takiego.
Jakieś po prostu fatalne pieniądze. Kiepski jest po prostu... On jest... on nie ma nic tak naprawdę nowego w sobie, bo to jest tak jakby stary... patrzę na stronie najtańszy 2899 i to jest dramat, więc ja wziąłem mojego, bo dla mnie iPad to jest w 90% sprzęt do odtwarzania podcastów i YouTube'a. Ja do niczego więcej go nie używam i po prostu jako, że mój iPad R2 działa na baterii 2 godziny już maksymalnie, no to po prostu chciałem sobie wymienić. Nie wymieniłem, no moja cebula wewnętrzna na szczęście wygrała i zrobiłem tak, że do etui od iPada przykleiłem powerbank i teraz to wygląda. Państwo na Spotify widzą, więc mogą zobaczyć. Więc wygląda to po prostu tak i o dziwo świetnie się sprawdza. No muszę przyznać,
ale Borys, że... To wcale nie jest takie śmieszne, bo przecież Apple sprzedaje wyglądające identycznie powerbanki do iPhone'ów, które kosztują z 500.
Więc, no i plus jest taki, zobaczcie, bo to jest taki, bo my się tutaj śmiejemy, ale ja teraz nie ładuję w ogóle iPada, więc nie mam już tego kabla Lightning, który mi jest do niczego niepotrzebny, tylko do tego iPada był potrzebny. Ładuję tylko powerbank kablem USB-C, więc realnie...
Ominąłeś problem.
Tak, ominąłem ten problem i nie muszę wydawać pieniędzy. Dla mnie jest w ogóle szokiem, że iPad R2, którego ja kupiłem używanego za jakieś 800 chyba złotych dawno temu, że on cały czas działa... Nie mam takiej potrzeby, bo tak jak mówię, no to jest odtwarzarka YouTube'a i tam podcastów. Nie mam takiej potrzeby, żeby go wymienić, bo coś mi nie działa. No dobra, no Hearthstone mógłby lepiej działać, bo tutaj działa bardzo słabo. I nagle to jest okej, nie? Jakby prosty zabieg, może nie wygląda to najpiękniej, no ale przeżyję, nie? 2899 zł w kieszeni.
Bardzo dobrze. Nic nie wydałeś, to nie znaczy, że zarobiłeś, ale dobra, niech będzie.
Zostało mi w kieszeni, zostało.
A, zostało. I jeżeli chodzi o moje podejście do tych cen, to oczywiście to jakby właściwie nie trzeba wielkiej filozofii, żeby wiedzieć, że to nie jest dobrze, jak ceny sprzętu rosną, zwłaszcza jeżeli za tym nie idzie jakość tego sprzętu i że się w zasadzie wykonuje krok wstecz, nie obniżając cen. Natomiast ja mam to szczęście, że jestem strasznie konserwatywny w kwestii zmiany i zmiany sprzętu, już używam tych samych komputerów od bardzo, bardzo długiego czasu. Szczęśliwie będę mógł wymienić komputer do streamowania w niedalekiej przyszłości, co też wymaga w zasadzie ode mnie zakupów, ale takich urządzeń jak karta do przechwytywania czy mikrofon. I to też jest, to jest chyba trochę poza tym rynkiem smartfonowym i kart graficznych i tak dalej, więc zakładam, że tam nie będzie tego technologicznego kroku wstecz. Więc na szczęście mnie to omija z daleka, natomiast ciarki mi przechodzą na myśl o tym, że jeden z tych komputerów miałby mi paść. Gdyby miał mi paść i to musiałbym sobie błyskawicznie wymienić, bo nie mam czasu teraz zawozić go do serwisu, szukać przyczyny tego upadku, bo muszę po prostu od początku do końca zbudować sprzęt od podstaw i to byłyby kolosalne pieniądze, więc wolałbym, żeby nic takiego się nie przydarzyło. To trochę taka sytuacja, jakbyś miał złamać nogę na przykład teraz. To jest bardzo złym pomysłem, bo sorry, w Warszawie są zajęte na maksa. Wszystkie karetki są zajęte, ludzie się ślizgają i przewracają. Niektórzy nawet tak bardzo niedobrze.
Grozisz.
Więc to nie jest dobry moment, żeby sprzęt wymieniać i na szczęście na razie tego robić nie muszę, ale lęk mnie ogarnia. To źle, że te ceny. Taki jest mój nietypowy punkt widzenia na tą sprawę.
Źle, że ceny są wysokie, muszę przyznać. Ja w tym
ale
roku...
Ale dobrze, to pokazuje, że bogaci influencerzy technologiczni nie oddzielają się od problemów zwykłych ludzi, prawda? Nie każdy ma zniżki z X.com, Borys.
To prawda.
Nie każdy mi tych bogatych influencerów technologicznych przedstawić, chętnie powiem, jakiegoś poznał.
Że nie antyfan mi załatwił tą zniżkę, że... Więc no ja zresztą w tym roku dużo wymieniłem, ale o tym jeszcze może będę mówił, bo też wymieniłem kamerę, całkowicie zestawiłem sobie taki, zrobiłem taki zestaw do wyjazdowych podcastów, który o dziwo się sprawdza, więc państwo mogli słyszeć. Te pierwsze, które nagrywaliśmy w Poznaniu, to miały tam jakiś problem z dźwiękiem, ale siadłem sobie, pomyślałem, podociekałem, co jest nie tak i ten, który nagrywaliśmy w Techlandzie już bardzo, bardzo spoko, więc w przyszłym roku dużo więcej będzie wyjazdowych podcastów na pewno. Remigiuszu, zapraszam. Co tam u ciebie jest na liście?
Dobrze, to jest tak, zastanawiam się, czy od razu sięgnąć po ten gruby temat, którym jest sztuczna inteligencja, czy po taki temat, który jest chyba nie super aktualny, chyba, ale jest na pewno lżejszego kalibru i sprawia mi dużo, dużo przyjemności. W związku z tym, że wspomniałeś o słuchawkach, to jest taka technologia, która ciągle mnie zachwyca i wiem, że ona funkcjonuje od wielu lat, ale wiem, że ciągle jest rozwijana, czyli sposób, w jaki słuchawki traktują otoczenie, jak wyciszają zewnętrze i to jest coś, co już jest od wielu lat i to nie jest żadna nowość. Natomiast te wszystkie algorytmy, które tam funkcjonują w tych malutkich słuchawkach, które sprawdzają otoczenie i same potrafią zdecydować, co słyszysz, a czego nie słyszysz, że potrafią wyróżnić głos z otoczenia i ci go przekazać, że potrafią wyczuć, kiedy ty mówisz i dostarczyć ci więcej informacji z zewnątrz, to jest coś w moim mniemaniu niezwykłego, bo to jest bardzo namacalne, ale bardzo też nieodczuwalne jakby. To znaczy, to są urządzenia, z którymi funkcjonujemy i nawet nie zauważamy, jak duży postęp się poczynił w tym zakresie. Bo jakość dźwięku to jest coś, co jest nam bliskie od wielu, wielu lat. Natomiast w tym zakresie tego, co dostajemy z zewnątrz, tego całego dźwięku ambience, tych całych wyciszeń, to są nowe rzeczy, które cały czas się zmieniają. Zastanawiam się, jak daleko możemy z tym pójść. Natomiast w moim mniemaniu najważniejsze jest to, że to jest super wygodne i super komfortowe i na bieżąco z tego korzystam. Więc to jest taka technologia. Zakładam, że większość z tych rzeczy, o których mówiłem, to już są starsze niż z tego roku. Natomiast dopiero dla mnie w tym roku dotarło, jak daleko możemy jeszcze pójść i jak dużo już dostajemy. Więc słuchawki z wyciszeniami, z ambience, to jest coś fantastycznego.
Spoko, pytasz, jak daleko możemy pójść, to ja sobie wyobraziłem taką sytuację w idealnym świecie za kilka lat, że stoisz i gadasz z pięcioma osobami, z czego jednego typa nie lubisz, więc możesz go sobie wyciszyć i słuchawki cię wyłapią, że akurat on to jest on. Piękna sprawa to by była. Albo jak na przykład ktoś słucha Roka i Borysa i lubi tylko jednego z was, no to proszę bardzo, może sobie akurat jednego wyciszyć. Na pewno jest spora taka grupa.
Dziękujemy bardzo.
Ale nie mówię którego.
Nie ma znaczenia. Obu nas boli.
Co miałem powiedzieć? Dobra, mnie też na pewno ktoś teraz chciałby wyciszyć. W każdym razie, no ja tych słuchawek, tych szczególnie małych TWS testuję bardzo dużo od wielu lat. Nie robię takich pojedynczych testów, bo tam wolę robić zestawienia, załóżmy 2-3 razy w roku. I widzę, że rzeczywiście progres pod względem tego ANC jest ogromny. I kiedyś jeszcze większość tych słuchawek charakteryzowała się tym, że jak włączaliście tę aktywną redukcję szumów, to samo brzmienie muzyki się zmieniało bardzo. Robiło się takie trochę sztuczne. Tam było widać, że te dźwięki emitowane, żeby zagłuszyć inne dźwięki i muzyka jakoś tam interferują ze sobą. A teraz w tych wielu droższych modelach już tego zupełnie nie ma. I właśnie zmienia się tylko to, że nie słyszę niczego innego. Wziąłem sobie teraz na testy te AirPods Pro 2 i pamiętam, że w jedynce, która miała kilka lat, ta aktywna redukcja szumów była taka średniawa, a teraz jestem po prostu... zdumiony, jak dobrze to działa i że jeszcze właśnie w sekundę, jak przytrzymam sobie w sklepie tę jedną słuchawkę, nie słyszę nic, nawet nie wiem, że tam muzyczka leci i zachęcają do kupowania karpia, a jak muszę pani w sklepie być dla niej miłym, powiedzieć, że zapłacę kartą, to w sekundę słyszę już wszystko, nie zdejmując tych słuchawek, więc to jest też coś, co kocham i to jest chyba taki news, teraz się bardzo staram mówić coś w taki sposób, żeby tutaj nikogo nie urazić. News dla starych ludzi, takich jak my, bo dla mnie też największe, takie najfajniejsze nowości w tym roku. Niedawno pojechaliśmy do Komputronika coś tam nagrywać właśnie z Bartkiem Nieantyfanem, z Robertem Nawrowskim i był temat wasze najlepsze technologiczne zakupy w tym roku. I tamci z Komputronika myśleli, że będziemy mówili laptopy, słuchajcie, myszki gamingowe, karty graficzne, konsole. A my co?
Aparat słuchowy.
Ekspres do kawy, suszarka do ubrań. O suszarce do ubrań to gadaliśmy z 15 minut. Jaki to jest zajebisty wynalazek.
Więc nie, tak, my ekologiczny,
sobie te takie totalnie praktyczne rzeczy. Tak mi się wydaje. I to jest spoko.
To ja też a propos Active Noise Cancelling, to ja muszę przyznać, że no, testuję, no, używam tych 1000 XM5. Od Sony, które mają, no chwalą się, że najbardziej technologicznie rozwinięty i najlepszy. My mieliśmy z nimi lokowanie, więc od razu Państwu uprzedzam, ale powiem Wam, że to już zresztą mówiłem w tym lokowaniu i to jest dla mnie niesamowite, jak ważne jest to, że ja mogę sobie odpalić ten tryb hybrydowy w tych słuchawkach, że jednak fajnie jest, kiedy słuchawki Cię odcinają od otoczenia, ale nie zawsze jest taka potrzeba. I to jest świetne. To, że te słuchawki mogą się nauczyć tego, jak ty mówisz i kiedy się odzywasz, to właśnie przechodzą w ten tryb, kiedy wszystko bardzo dokładnie słyszysz. No to też jest coś takiego, co jest dla mnie to są też takie rzeczy, które dają mi bardzo dużo komfortu. Bardzo dużo komfortu. Nie? Jakby więc ta technologia w super stronę poszła i no i tyle w sumie mam do powiedzenia w temacie ANC.
No ale teraz jest twoja kolej, żeby powiedzieć
moja.
O technologii.
No dobrze, to ja, proszę państwa, wybrałem sobie NFT. Właściwie ogromny boom i totalny upadek, bo to jest technologia, która no tam już istnieje dawno, nie? No ale w tym roku mieliśmy taki największy boom, która miała dać zarobić artystom, a stała się memem. Już nawet przypomnę Państwu polskie Fancy Bears Metaverse, gdzie znani, lubiani influencerzy bez żadnych oznaczeń reklamowali to NFT. Sprzedanie miłości jako NFT za tam $1 000 000 chyba, które okazało się w ogóle ściemą całkowitą. Chyba wszystkie duże NFT były bardzo mocno oparte o influencerów. Niedawno poszła taka informacja, że spadek wartości całego rynku NFT to jest ponad 90% i dla mnie to jest i oczywiście to nie jest tak, że ja uważam, że NFT to jest coś złego, nie? Jakby, że panie, jakieś zła technologia. Nie, bo po pierwsze, ktoś tam na tym zarobił, kto jest sprytny, to szybko ogarnął i zarobił, ale nie bardzo
chyba
mi się...
Chyba na spadkach, wiesz.
No, wiesz co, kto szybko kupił, szybko
na
sprzedał.
Tak, na NFT.
I kto szybko kupił, szybko sprzedał, zarobił i wiedział, że nie ma sensu tego trzymać. No ale kto sobie przetrzymał i uwierzył w tę historię, że po prostu niedługo już w Metaverse Zuckerberga będziemy sobie wieszać te obrazy na ścianie w domu i będziemy mieszkać w tym Metaversie, no to stracił pieniądze po prostu. Dla mnie tutaj jest parę rzeczy takich ciekawych. Po pierwsze, to jak nas wyrżnęli influencerzy, Magda Gessler, Gonciarz. No i to była tak żenująca sytuacja dla mnie, tak obserwować sobie, mówię tak, Jezu, ile zostało takich, co nie reklamowali skamu? Bo jak inaczej mam to nazwać? Nie oznaczają reklam, że to takie, dobra, niech reklamują to NFT, ale niech robią to fair w stosunku do widzów. No, dla mnie to było super żenujące. Nie podobało mi się to, że czułem, że że jest taka, że w internecie jest taka totalna bezkarność przy takich sytuacjach. No i rzeczywiście tam chyba nikomu nic się nie wydarzyło za to. No bo tłumaczyli się, że to nie jest reklama, tylko oni tak się wydarzyło, że wszyscy zmienili sobie profilowe, oznaczyli ten Fancyverse, Metaverse i sami sobie kupili te tokeny, czy tam dostali, nie? Magda Gessler w ogóle powiedziała, że ona nie wie, co to jest.
Jestem w to skłonny uwierzyć. Słuchaj, dla mnie było ogromnym szokiem, jak w tym roku się dowiedziałem, że bodajże Kim Kardashian i parę tam innych takich influencerek właśnie jej pokroju dostały kary za reklamowanie jakichś tam giełd kryptowalut. I właśnie byłem do tej pory święcie przekonany, że takie inicjatywy tego typu są szeroko reklamowane, ale gdzieś tam w takim undergroundzie, nie? Że wśród takich tam skamów, czy ostatnio trafiłem na fałszywy, zrobiony deepfake'iem livestream na YouTubie, gdzie tam Elon Musk opowiadał o tym, w jaką kryptowalutę zainwestować, gdzie oczywiście tam jego twarz była wygenerowana komputerowo. I to już chyba dwa razy to widziałem i liczę na to, że zarobię dużo na tych inwestycjach.
Czy ty wpisujesz w YouTube'a deepfake Elon Musk?
W Pornhuba.
Okej.
Nie. Do czego zmierzam? Że właśnie byłem zdziwiony, że tematy, które wydają się mnie przynajmniej takie mocno technologiczne, mocno dla ludzi wtajemniczonych, tak naprawdę, może nawet poza moją świadomością, zataczają znacznie szersze kręgi. Tak samo jak oglądałem teraz mecze na mundialu w Katarze. Nie sprawdzałem tej strony, ale też były reklamy jakiegoś serwisu crypto.com. I z tym NFT podobnie, nie? Podejrzewam, że jeżeli ktoś tam śledzi Magdę Gessler i jest na tyle ogarnięty, żeby sobie takie NFT kupić, no to może mógł w to uwierzyć. Może to była jakaś tam dobra forma reklamy. Wy w ogóle dostawaliście takie propozycje, bo ja dostawałem i musiałbym na głowę upaść, żeby to reklamować, ale no po prostu tak mówię, że chyba bardzo szeroko to szło, skoro nawet do mnie doszło.
Nie pamiętam, przy czym my, wiesz co, my współpracujemy z raczej ogarniętymi agencjami i oni wiedzą, że takie rzeczy nam nawet nie podsyłają, nie? No to jest, tak jak był ten temat z AI wkładkami.
To takie, tak, był taki film zabawny
Oj Wojtka,
o tym,
że wysyłał informacje. No i tam jest Martyna Karaś, okay. Która jest menadżerką Gimpera, no i ona to od razu ucięła, nie? Jakby to nawet chyba do niego nie dotarło. No to jakby to tak działa, nie? Że jak jest agencja ogarnięta, to ona musi odsiewać te skamy. No ale jeżeli ogólnie to ty jesteś skamem dla swoich influencerów, no to... No to tak jej proponujesz, nie? Więc nie wydaje mi się, żebyśmy... Może ktoś tam coś pisał, ale od razu blokowałem.
Spoko.
Dobra, słuchajcie, to w kwestii moich przemyśleń, to jest tak, że to, co Borys wspomniał na początku, czyli NFT jako sposób na to, żeby artyści mogli swoją działalność w internecie sprzedawać, to wydawało się coś bardzo sensownego i bardzo szlachetnego i to miało rację bytu. Natomiast problem z NFT polegał na tym, że ludzie cały czas żyli w takim przeświadczeniu, że to oto są następne kryptowaluty. I jeżeli nie rzucimy się na to wystarczająco szybko, to szlak zaraz trafi, ludzie zarobią, a dla nas nie starczy. I najgorsze było to, że też szefowie tych największych korporacji związanych bardzo mocno z grami także mocno się zaangażowali w to. I jakby z perspektywy graczy to było wyraźnie widoczne, że oto wprowadzamy NFT do gier, żeby jeszcze wyciągnąć trochę kasy od ludzi. I tak chyba Ubisoft próbował się w to bawić i szedł w to bardzo mocno przez długi czas zaparte. Ja nie wiem, czy Nintendo też nie miało jakiejś tam przygody z NFT?
Oni mają swoje NFT, nazywa się Amiibo.
Aha, tak, no, stoją za mną.
Tak czy inaczej, gdzieś tam w paru miejscach to NFT się przewijało i oczywiście ze strony graczy spotkało się to z ogromnym odporem i była wyczuwalna ta cała pazerność. Te opowiastki o tym, że to wpłynie pozytywnie na gry, jasne, w szlachetnym świecie mogłoby to wpłynąć pozytywnie na gry, ale nikt nie jest naiwny i wszyscy doskonale wiedzą, że to jest taki produkt, który należy wprowadzać ostrożnie i powoli i na spokojnie i wtedy on ma jakąś jakość i ma jakąś wartość, która może przetrwać gorsze czasy. Ale nie tak na szybko, żeby tylko się nachapać i potem co z tego będzie, to będzie. No więc nawet tutaj, nie wiem czy nawet, używanie zwrotu nawet jest sensowne, gracze nie dali się w to wkręcić w ogóle. Od razu wyczuli pismo nosem i to właściwie dobrze o nas świadczy, graczach, że takiego bullshitu nie łapiemy i wygląda na to, że większość ludzi nie złapało tego bullshitu. Ale szkoda projektu, który w założeniach mógł być całkiem rzeczą pozytywną, a ostatecznie ktoś go próbował spieniężyć i szlak go trafił. A o tych NFT przedstawionych przez polskich influencerów, no to Borys już powiedział wszystko, co było do powiedzenia. Wiele tutaj się dodać nie da. Ja oczywiście staram się kibicować każdemu, kto wymyśla jakiś nowy projekt i niech sobie zarabia jak chce, ale to, że to padło na pysk, to akurat mi jakiejś wielkiej przykrości nie sprawiło. Więc chyba dobrze się stało. To dobrze też świadczy o tym, że ludzie nie łykają wszystkiego, jak leci. To jest akurat dobry sygnał.
No ja właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest chyba jedna taka technologia w ostatnich latach, którą pamiętam, która, no wiadomo, że każde nowe rozwiązanie ma jakichś tam swoich siewców dobrej nowiny, ewangelizatorów, ale tutaj, poza tymi osobami, które faktycznie zainwestowały w to, nie spotkałem się z nikim, kto powiedziałby, że to jest fajna sprawa. Nie wiem, samochody elektryczne też są kontrowersyjne, dajmy na to, ale no, dużo osób powie, to nie jest dla mnie, ale generalnie spoko. Z NFT spotkałem się tylko albo z ludźmi, którzy zainwestowali sporo kasy i chcieli zarobić, albo z ludźmi, którzy po prostu byli totalnie na nie.
Wiesz co, tam jest jakaś nisza. To, że nas to omija, to jest jedna kwestia, nie? Ale tam jest jakaś nisza kolekcjonerów i tam jakiś taki sensowny ten rynek NFT gdzieś tam jeszcze żyje i jacyś artyści puszczają to, mają chętnych na to i... Ale to jest no, promil, nie? Tak mi się wydaje. A no bo my nie jesteśmy kolekcjonerami, no może... z Remigiuszem, a ty jako kolekcjoner, znany kolekcjoner mocnych wrażeń, czy ty widzisz jakikolwiek sens kolekcjonowania NFT? Czy to ma sens?
Wiesz co, no tak jak Remigiusz już powiedział, w swoich założeniach to było bardzo szlachetne. Ja też mam w otoczeniu dużo osób, które zajmują się takimi czy innymi dziedzinami sztuki. No ale w tej chwili nie. Jedyny egzemplarz cyfrowego czegoś, co i tak każdy może skopiować, tylko ja mam certyfikat, że to jest moje, nie jest czymś, co przekona mnie do wydania pieniędzy. Chyba że faktycznie chciałbym jakiegoś konkretnego artystę wesprzeć, no ale... Do tego nie potrzebuję certyfikatu opartego na blockchainie, tylko może im po prostu podać rękę i też będzie fajnie.
Albo kupić kubek, tak.
Tak. W związku z tym zostaliśmy artystami niniejszym.
Nasze NFT to jest jakby tutaj, żeby nie było wątpliwości. No,
bardzo namacalne także.
Dobrze. I czekaj, kto teraz? Michał.
No dobra. Widzę, że tak dosyć się rozgadujemy na każdy temat, więc powiem o czymś, czego ominąć nie możemy. Steam Deck. Po prostu.
Ja coś sobie
jeszcze do nie mam, bo jest za ciężki, żebym go wniósł na górę, ale lubię bardzo Steam Decka. Kupiłem dosyć późno, mam w ogóle taką historię, że pierwszego dnia, kiedy ruszyły te preordery, ja byłem gdzieś tam na jakiejś imprezie na świeżym powietrzu, próbowałem się, sam stojąc w kącie, próbowałem się przebić na tę stronę przez 2 godziny, udało mi się złożyć to zamówienie, ale zamówiłem je na jakieś stare konto Steam i kiedy przyszła mi informacja o tym, że mogę je zrealizować, to ominąłem to. Jakby chyba tam były 2 dni, a ja po 3 albo 4 skapowałem, że już jest po ptakach. Więc mam Steam Decka od niedawna, ale kocham go miłością szczerą. Pytanie, czy chcemy gadać o tym, jak się nam podoba Steam Deck, czy potwierdziło się to, że takie urządzenie w ogóle ma sens na rynku? Bo ja moim zdaniem z jednej strony tak, a z drugiej w sumie nie.
Opinii Remigiusz. No?
Ja z wielką przyjemnością. Wbrew temu, tutaj wiem, że Borys chciałby sobie pośmieszkować, ale ja, jak przecież wiesz doskonale, ja mam bardzo wiele do powiedzenia na każdy temat, nawet jak się w ogóle nie znam. Więc z wielką przyjemnością zajmę stanowisko w tej sprawie. Dla mnie Steam Deck jest ogromną niespodzianką. Ja osobiście z niego nie korzystam, dlatego też, że niewiele jest gier, które ogrywam tak naprawdę na Steamie. Większość rzeczy albo ogrywam z Blizzarda, bo uwielbiam i to jestem wiernym fanem, albo też ewentualnie na PlayStation 5. To są urządzenia, przy których najwięcej czasu spędzam, czyli klient Blizzarda i PlayStation 5. Rzeczy ze Steama nie ogrywam tak bardzo, więc być może nie jest do końca to produkt dla mnie. Natomiast przez długi czas mieliśmy takie poczucie, chyba jeszcze za czasów PS Vita, że handheldy to nie jest urządzenie, które mogłoby się cieszyć ogromnym zainteresowaniem, ale potem się przytrafił Switch, Ja nie wiem, czy kolejność dobrze zatrzymuje, ale zakładam, że ten ogromne zainteresowanie Nintendo Switch nastąpiło już po tym, jak żeśmy uznali, że PS Vita to nie do końca jest najlepsze możliwe urządzenie w kategorii handheldów. Możecie mnie skorygować, bo to jest trochę odległo ode mnie.
Oj, Witowcy to będą tutaj najazd zrobią na ciebie. To nie oni są gorsi niż furasy, naprawdę.
Przyjmę na klatę, nie ma problemu. Zresztą nie muszę tutaj akurat w 100% mieć rację. Tak czy inaczej, kiedy Switch podbił ten rynek bardzo, bardzo mocno i mówiło się tylko o handheldach w kontekście Switcha, to trudno mi było uwierzyć, że komuś uda się wypuścić urządzenie związane z PC-tem, które spotka się z takim dużym zainteresowaniem. A wygląda na to, i Borys jest tutaj doskonałym przykładem, że posiadacze Switcha z wielką przyjemnością się na Steam Decka przesiadają, bo to jest ten sam rodzaj przyjemności i wygody, natomiast dużo lepsza jakość. I być może jest to także sygnał dla Nintendo, że być może trochę za długo się grzali w tym blasku swojego własnego sukcesu i nie zmieniają tego sprzętu i cały czas, oczywiście to się sprzedaje, więc jakby sukces biznesowy jest, natomiast uważam, że Steam Deck potwierdza, że najwyższa jest pora, żeby wypuścić nowe urządzenie, bardziej nowoczesne, i sukces Steam Decka wynika także z tego, że Switch trochę zaniedbał ulepszanie tej technologii. I tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Cieszę się, że te urządzenia są popularne i bardzo dobrze. Im więcej jest ich na rynku, tym lepiej. Może w końcu ja się na jakieś zdecyduję i okaże, że się świetnie z tym bawię.
Spoko. Wiesz co, ja bym powiedział, bo ciekawe rzeczy mówisz. Z jednym się nie zgodzę, że Steam Deck oferuje to samo, co Switch, że ludzie się przesiadają jakby z jednego na drugie. To jest bardzo wąska grupa osób, która, wiesz, kupowała sobie Switcha po to, żeby pograć w multiplatformy, których było na Switchu mało. Natomiast mnóstwo ludzi też kupuje Switcha po to, że ma tę grę na telewizorze padami dołączanymi w zestawie z tą konsolą, które możesz sobie odczepić. Wydaje mi się, że na pewno mnóstwo ludzi kupuje Switcha dla gier od samego Nintendo, dla jakichś tam gier familijnych, i odnoszę wrażenie, że u większości użytkowników nowych Steam Decka jest tak jak u mnie, bo ja nadal Switcha uwielbiam, mam tam ponad 100 pudełkowych gier, to jest jedna z moich ulubionych konsol ever. Też bardzo bym chciał, żeby wyszła już jakaś tam wersja Pro, dwójka, czy jak zwał, tak zwał. I Steam Deck służy mi do grania w gry po prostu multiplatformowe, te, których na Switchu nie ma w ogóle, a jak są, to działają w 240p i stabilnych 12 klatkach. No, więc wiesz, nie wiem, jakiś tam Nier Automata, czy pierwsza Bayonetta, czy bo, teraz...
Ale wiesz co, no, nawet sporo. Call of the Lamp
Sonic Frontiers.
Kupa.
Bloodstained, no myślę, że nie musimy daleko szukać gier, które na Switchu chodzą słabo, a na Steam Decku chodzą dobrze, bo to jest taki jakby stan domyślny tego. Więc ja się nie przesiadłem z jednego na drugie, ale Steam Deck zajął tam trochę inne miejsce w moim gamingowym serduszku i lubię go bardzo. A czy jest sukcesem? No właśnie, z jednej strony wydaje mi się, że tak, bo bardzo dużo się o nim mówi. Z drugiej, nie pamiętam, chłopaki, skąd pochodziły te dane, ale raz się spotkałem z informacją o tym, ile Steam Decków zostało sprzedanych, i to było bardzo niedawno, i to była informacja o 1 milionie. Mhm. Z jednej strony, sprzęt, który nie ma reklamy gdzieś tam w telewizji, którego nie kupicie w MediaMarkcie, Komputroniku czy gdziekolwiek indziej, tylko na jednej stronie internetowej, sprzęt, który nie ma gier na wyłączność, milion w niecały rok, to jest super wynik. Z drugiej strony, milion w niecały rok, no porównując do właściwie jakiejkolwiek tradycyjnej konsoli, nawet do tego PlayStation Vita, no to nie jest dobry wynik.
No nie jest, ale ja wiesz co, to też trzeba brać pod uwagę, że były bardzo duże trudności, problemy z dostępnością i to też hamuje. Po drugie, jak Steam wyszedł, ja miałem tak, że ja miałem w kwietniu na 2 tygodnie Steam Decka, od Miąsika pożyczyłem, czy na 3 nawet. Ja byłem niezadowolony. Ja mu oddałem na Digital Dragons i po prostu stwierdziłem, że ileś tam jest problemów, które dyskwalifikują ten sprzęt dla mnie i nie będę wydawał takich pieniędzy. No, jako że siedziałem, obserwowałem, no to obserwowałem tam jakieś kanały, które robiły takie newsowe rzeczy, co się zmienia, bo tam były praktycznie aktualizacje co tydzień, co się zmienia w tym Steam Decku. No i nagle się okazało, że większość tych rzeczy, które mi przeszkadzało, to tam zostało naprawionych. Większość rzeczy chodzi i ja po prostu kupiłem sobie tego Steam Decka, bo znaczy ja kupiłem go wcześniej, tylko po tym jak...
Zrealizowałeś.
Kupiłem go dużo, bo kupiłem go w lutym chyba, ale po tym jak miałem, to stwierdziłem, że zapłacę za niego, ale go sprzedam, nie? Taka była kolejność zdarzeń. I jak już dostałem tego Steam Decka, to się w nim absolutnie zakochałem. Ja z dnia na dzień zrezygnowałem ze Switcha, bo ja po pierwsze nie lubię japońszczyzny, więc te rzeczy, te nowości, które głównie na Switchu się pokazują, no to mnie nie interesowały. Mnie interesują gry z Mario i wszystkie je ograłem na tym Switchu po dwa razy i już i nie wracałem do nich. Po drugie, no dobrze działa ten emulator Wii, więc na przykład nie grałem nigdy w Mario Galaxy 2, no i pewnie ogram na Switchu, no bo nie ma, tak wiesz, musiałbym sobie kupić Wii, żeby tą grę ograć. I co jeszcze mogę powiedzieć na temat Steam Decka? Gram codziennie, ale gram też w bardzo specyficzne gry. Mimo tego, że mam tutaj Playaka, Xboxa, porządny komputer, to codziennie odpalam Steam Decka i codziennie sobie coś tam gram. I na przykład teraz gram w takie dwie gry, i to głównie te Session, mogę sobie, czyli taki Skate Sim, który absolutnie uwielbiam i o Jezu, zakochałem się w tej grze totalnie. I to jest taka gra, że mogę w nią zagrać 5 minut, 10 minut, 15 minut, nie ma to żadnego znaczenia. Fan mam bardzo duży. I gram w Pentimenta, który się świetnie sprawdza na przenośnym urządzeniu. Plus te wszystkie rzeczy, które są tam w tle. Czyli to, że masz Linuxa, że nie wiem, no instalowałem sobie, grałem w Bioshocka pierwszego remaster, to ja sobie mogłem tam wgrać spolszczenie na przykład. Nie było jakiegoś większego problemu z tym, że mogę sobie odpalić Hearthstone'a i mogę sobie grać w ustawkę, mimo że tam są jakieś problemy, to działa. Działa mi Diablo 2, ten Resurrection, że to jest dla mnie świetna rzecz. To jest jeszcze daleko od tego, żeby ta konsola była czymś takim świętym gralem, powiedzmy, ale idzie to w dobrą stronę. Ja mam problem z tym, że ani Epic, ani GOG, ani Microsoft nie wspierają tej konsoli zupełnie. I to jest duży problem, bo jeżeli tu by się pojawił Game Pass jako natywnie, to myślę, żeby to dużo zmieniło, jeżeli by się pojawił GOG. To jest moje marzenie, bo tam jest... Myślę, że to by... Pamiętajmy o tym, to jest moje... Może nie pamiętajmy o tym, ale mi się wydaje, o, to jest dobre stwierdzenie, że klienci Steam Deck, ci, którzy kupili, to są trochę nerdzi. I to ludzi jara, że można tam grzebać, zmieniać, kombinować, ale też to są ludzie, którzy potrafią wydać dużo pieniędzy, więc umożliwianie im, wydawanie im ich nie tylko na Steamie, ale na Epiku, na Gogu, czy właśnie w wydawanie na Game Passa, no może się opłacać, ale może mi się tylko wydaje.
No nie, mnie bardzo dziwi właśnie to, że z tym Game Passem się nic nie dzieje, bo Microsoft tam od dawien dawna mówi, że jego celem jest, żeby Game Pass był dostępny na wszystkich możliwych urządzeniach. Na telewizorkach jest już niektórych, więc tak, więc tam pasowałoby to idealnie. A zgadzam się, emulatory na Steam Decku są świetne. Ja tam sobie sporo grałem w jakieś gry z PS2, z Wii, z PSP i to jest super doświadczenie. Natomiast właśnie... Nie da się pogodzić tych dwóch światów, bo z jednej strony ja bym chciał, żeby to była taka bezobsługowa konsola, bo jak żeby tam zainstalować te emulatory, musiałem sobie wejść do trybu pulpitu i tam coś ściągać, konfigurować. Ale... To czułem się tak, jakbym tego Steam Decka musiał z szamba wyłowić, nie?
Kurczę, no ale i tak ta konfiguracja tych emulatorów to tam jest... I tak jest mega uproszczona. Moment. No największy problem to jest to wejście
do
tego...
Wiem, tylko po prostu jakiś taki wewnętrzny fuj i o to chodzi. No ale z drugiej strony jakby tego, no przypuszczam, że nie da się tego rozwiązać w żaden inny sposób. No ale taka hybrydka bardzo mi się podoba, jak na pierwszą generację sprzętu. Nie wiem, jak wyglądało wcześniej jego działanie. Ty mówiłeś, że miałeś w tym kwietniu, ja nie, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo udany hardware i nie spodziewałem się po firmie, która nigdy wcześniej niczego w tym stylu nie zrobiła, no bo tam podejść do hardware'u akurat mieli kilka, że zrobią tak dobrze projektowany i tak dobrze działający sprzęt, po prostu.
No i to Proton, jak to działa, że ja mogę sobie, wiesz, jakby w najnowsze gry odpalić, no te, które nie są na start spieprzone optymalizacyjnie i spokojnie w tych 30-40 klatkach grać na tym. To jest sprzęt, który kosztuje, no zależnie od wersji, no 2-3 tysiące.
No 2000, no. No przecież jest... ja na tym gram w A Plague Tale Requiem, tak? Czyli grę, która ominęła poprzednią generację konsol. No dokładnie, to jest no, piękna sprawa.
Więc to jest cudowne.
Co ja dalej? Co...
Ja, jeszcze jedną rzecz, jeszcze jeden. Ja dobra, mam szczerą dobra. Nadzieję, że ten, to, co zrobiło SteamOS, że ja nie wiem, czy da się wykonać taki sprzęt w takich pieniądzach, ale mam szczerą nadzieję, że powstaną takie Steam Deck klony, czy nie wiem, MSI zrobi sobie, Logitech zrobił tego cloudowego, nie? No ale może w jakiś sposób pobudzi to, no, bo mają darmowy system, nie? Nie muszą płacić i mogą po prostu robić, powiedzmy, jeden do jednego, ale swoje takie rzeczy, nie? Na przykład ja bym chciał, żeby był lepszy ekran. Albo żeby był, nawet
ja też, no.
żeby trochę dłużej na baterii chodził, nawet kosztem ciężaru, bo ciężar mi nie przeszkadza tutaj w tej konsoli. Więc tam wydaje mi się, że jest ileś tam możliwości remiksowania tych ustawień i może powstanie takie, no oczywiście to jest życzeniowe myślenie, ale może powstanie taki segment Steam Deckowy, nie?
Ja jestem jak najbardziej za. Temat Steam Decka chyba mamy ogarnięty.
Tak,
i teraz moja kolejka będzie,
tak.
prawda? Na opowiadanie o technologiach. I to jest chyba najważniejsza rzecz dla mnie, chociaż może jej nie dotykam tak bardzo, ale jest trochę znacząca, bo właściwie korzystam też. I to wiem, że na pewno Borys też o tym będzie chciał rozmawiać, chyba ty bardziej w kontekście czata. Ja natomiast tego, w jaki sposób można grafiki generować przy użyciu sztucznej inteligencji.
Czyli możemy to nazwać ten podpunkt sztuczna inteligencja pisze i maluje.
Tak jest, bo to jest to, że ona... Właściwie sztuczna inteligencja, wiem, że to czasami jest nadużycie. Należałoby powiedzieć, że to są jakieś zaawansowane algorytmy, że to jest ta technologia uczenia się maszynowego bardziej, ale tu ja jakby nie jestem ekspertem, wiem, że takich pojęć się używa często i jestem pod ogromnym wrażeniem, jakby to, co nazwijmy ją roboczo sztuczną inteligencją, to znaczy wiemy, że to nie do końca opisuje cały proces, ale to nam ułatwi rozmowę, że to, co się wydarzyło na przestrzeni ostatniego roku, ten postęp ogromny, jaki został poczyniony w tym zakresie, jest porażający. Ja osobiście ściągnąłem sobie taką aplikację, to właściwie nie jest żadna reklama, ona się nazywa Lensa i ona przez jakiś czas była super popularna, to w social mediach pojawiały się zdjęcia, obrazki. I ona służy do generowania grafik, które z waszego zdjęcia są wasze zdjęcia w stanie przerobić, jak się wam tam dostarczy kilkanaście, tam kilkadziesiąt tych zdjęć i wytworzyć obrazki o jakimś tam konkretnym klimacie, które są takie bardzo artystyczne. I ja sobie wygenerowałem tych obrazków chyba ze 100.
Zapłaciłem za to kilkadziesiąt złotych. Nakarmiłeś ruską sztuczną inteligencję, chcesz powiedzieć?
No to wygląda, tak. Nieważne, czy ona jest ruska, czy nie jest. Nakarmiłem sztuczną inteligencję. Właściwie nakarmiłem ludzi.
Właściwie to jest ważne, bo teraz jest dosyć spora afera, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja w Lensie to podpieprza konkretne style konkretnych artystów i przerabia na ten...
O ile jestem bardzo przeciwny temu, że ktoś zarabia na cudzej pracy i mu tego nie rekompensuje, to to mi się nie podoba i to każdemu powinno się nie podobać. O tyle jak miałbym postawić na nie wiem, poświęcić sztukę tworzenia obrazków na ołtarzu postępu, to jestem na to poświęcenie gotów, bowiem ja nie jestem twórcą obrazków. Ale to jest oczywiście kwestia poważniejsza i pewnie pod dyskusję i zwłaszcza środowisk artystycznych, co można, czego nie można. Wydaje mi się, że sztuka to się zawsze obroni i nie wszystko da się skopiować. Kreatywność to jest jednak coś nadrzędnego i nawet w ramach tego mechanicznego uczenia to nie jest coś, co dałoby się tam super powielić. Natomiast do takiego mechanicznego wypluwania obrazków w różnych klimatach to jednak działa bardzo dobrze. Ja sobie te obrazki wykorzystuję do tego, żeby robić okładki na YouTubie. Nie w całości, ale fragmentarycznie. To znaczy wycinam sobie część tych obrazków, które od Lensy dostaję i wkładam to na okładki. Dzięki temu mogę coś stworzyć atrakcyjnego i też mi daje mi sporo frajdy. Ale zważywszy... To, co zwraca moją uwagę, to przede wszystkim postęp, jaki się poczynił w tym zakresie. To znaczy, jeżeli sztuczna inteligencja jest w stanie generować obrazki tego typu, mówimy już o tym, że potrafi rozmawiać, mówimy o tym, że potrafi generować kod, który jest potrzebny do projektowania gier. To są kolejne narzędzia, jakby też na to patrzę z perspektywy gracza i osoby, która chciałaby, żeby deweloperzy mieli proste narzędzia do szybkiego tworzenia gier, żeby to zajmowało mniej czasu i pozwalało robić rzeczy fajne. Czyli Unreal jest tą technologią, która to przyspiesza i ta sztuczna inteligencja i w zakresie kodu, i w zakresie rozmów, i w zakresie generowania obrazków jest czymś, co może przyspieszyć powstawanie gier, więc ja trzymam kciuki bardzo mocno, żeby to działało i chciałbym też, żeby to było z etycznego punktu widzenia właściwe i być może z czasem wytworzą się narzędzia, które pozwolą to w jakiś sposób ograniczyć, na przykład nadużywanie cudzych prac. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to mogę sobie wyobrazić, że mamy jednego artystę, który pracuje w studiu deweloperskim i on karmi tą inteligencję swoimi obrazkami, tym sposobem, w jaki on rysuje i ta inteligencja wykorzystuje to, żeby tworzyć, generować kolejne obrazki w tym stylu. No to jest jego osobisty wkład i on decyduje się, żeby sztuczna inteligencja pracowała na tym wkładzie. Więc to nie jest tak, że każde zastosowanie tej technologii jest moralnie niewłaściwe. Wszystko zależy od tego, jak karmimy to. Ta lensa, o której wspominamy, zdecydowanie postępuje niewłaściwie, no bo tam się wykorzystuje pracę artystów bez ich zgody i przy okazji się na tym zarabia, totalnie z pominięciem tych artystów. Więc to jest niewłaściwe, ja wiem, ale dla mnie, takiego szarego użytkownika, żeby zobaczyć, co ta technologia potrafi, to zrobiło na mnie to bardzo duże wrażenie. Więc to ode mnie w kwestii grafiki, bo tego osobiście dotknąłem. Wiem, że są jeszcze bardziej interesujące
stosowania. A ty słyszałeś o tym proteście na ArtStation?
Tak, słyszałem. Znaczy, nie wiem, czy konkretnie na ArtStation słyszałem o proteście artystów przeciwko wykorzystaniu tego. Tak,
ArtStation jest. No ja muszę przyznać, że ciężko się walczy z technologią i to trochę tak... protest dorożkarzy przeciwko pierwszym samochodom, no to ciężko się to mówi. Słuchajcie, ja powiem tak, ja to już mówiłem w podcaście, byłem na Game Dev Evening, to jest taka konferencja dla twórców gier i był taki panel o Midjourney głównie i o tych wszystkich generujących obrazki i tam był jeden koncept artysta przyszedł tylko na to, jeden, a na evencie było ich bardzo dużo. Jeden i on powiedział, ja to rozumiem, że to w dużej mierze zabierze nam pracę, ale i zostanie 1 na 10 koncept artystów, ale też rozumiem, że my musimy zacząć, że my to musimy zaakceptować i też korzystać z tego. I on nawet powiedział, że on z tego korzysta. Że on korzysta do swojej pracy, chce szybko coś zrobić, szybko zaproponować iluś klientom coś tam, potem coś to generuje, potem poprawia, wysyła i potem robi już to, co ma zrobić. Niestety nie ma tutaj... Ja byłem zafascynowany tym, jak tam padały już w ogóle pomysły na... jak to w grach wykorzystać, nie? Że tą technologię, że możesz w sumie, tam był pomysł na, jest, tworzy się taka gra o menadżer zespołu rockowego i tam, że to okładki płyt na przykład, nie? To generuje ci. Albo karcianka, gdzie karty są generowane i masz, tylko ty masz taką kartę, nie?
No, i NFT z tego jeszcze.
No właśnie, no.
Więc wydaje się to fascynujące. Mnie też bardzo fascynuje ten czat GPT. Ja Państwa odsyłam też do takiego filmu, który jest na kanale Zaprogramuj Życie, gdzie twórca pokazuje, jak ten czat GPT tworzy kod. I to jest niewiarygodne. Znaczy on tam w tytule nawet daje, że sztuczna inteligencja, która programuje, czas pakować walizki. I niestety tak jest. Nam się znaczy w ogóle było tak, że zostań programistą, pewna robota, a tu się może okazać, że tych programistów już nie będzie tak dużo potrzeba, kto się ogarnie. Oczywiście mówimy tak
wydaje mi się, że zostaną ci najwybitniejsi programiści, którzy będą musieli przygotowywać te narzędzia.
No, ale też... Wiesz co, pewnie tak, nie? Albo ci, którzy wymyślają, co trzeba robić, nie? Trzeba to sprawdzić, trzeba jakiś proces. Wiadomo, że to nie jest tak, że zostanie jeden programista, co będzie czat GPT robił, no. No OpenAI, tam jeszcze trochę ludzi pracuje. I tylko mówię o tym, że raczej będzie to w taki sposób, że dzięki tym narzędziom, jak zatrudniasz 4 programistów, to wystarczy ci 2 tak naprawdę, nie?
No a ci pozostali 2 znajdą miejsce w innej firmie, która też potrzebowała 2 programistów, więc może nie jest tak, może firm będzie więcej, które wykorzystują te narzędzia.
Jest teraz tak, że jest za mało programistów do pracy, no to wyrówna się. No. Ja no to nie wiem, czy słyszeliście,
słyszeliście
podcast wytworzony przez sztuczną inteligencję, no to nam też tutaj jakby grunt jest grzęski pod nogami.
Nie, ale słuchajcie, bo mimochodem obaj powiedzieliście coś moim zdaniem bardzo ważnego, czyli że Remigiusz jak robi te swoje okładki, miniatury, to jednak robi coś tam ręcznie. Podobnie pewnie na pewno jest z tym kodem i tak dalej, czy ten koncept artysta. Zawsze wykończeniówkę tutaj będzie musiał robić człowiek.
Ale
i
to jest
wydaje
tylko,
mi się, że nie
kwestia
powinniśmy
czasu.
Się martwić. Ale wiesz co, nie powinniśmy się martwić na wyrost, bo tak samo, no nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś pewnie była taka dyskusja, co jeżeli Google Translate będzie tłumaczył tak dobrze, że nie będzie potrzeba tłumaczy. I wiesz, ja też nieraz jak chciałem sobie coś przetłumaczyć na szybko, to co wypluwa Google Translate, to jest w 90% używalne, ale jednak tak. Musisz przysiąść, musisz mieć jakąś weryfikację od kogoś, kto serio się na tym zna.
Dlatego Microsoft się, nie tak tłumaczy nie Polski, no? na polskie gry w Game Passie, to dlatego tylko.
Dokładnie. Kurczę, poczekajcie, bo jeszcze miałem tutaj jeden jakiś ważny wątek a propos tej sztucznej inteligencji. A, pisanie. Tak, uważam, że akurat jeżeli chodzi o takie dziennikarstwo, nie o jakieś felietony, chociaż z tym też ta sztuczna inteligencja radzi sobie zaskakująco dobrze i jej myśli, w cudzysłowie, są bywają bardzo głębokie. Pewnie poezję by też ładną pisała. Ale jeżeli chodzi o takie dziennikarstwo na przykład sportowe, jakieś relacje z meczów, jakieś tam raporty giełdowe, czy co się dzieje na drogach, to jest moim zdaniem do zrobienia już w tej chwili. I chyba nawet w paru amerykańskich redakcjach to się już dzieje. Że
myślę, że
nie piszą ludzie, no bo nie ma sensu.
Ciekawą anegdotkę wam sprzedam tutaj. Byliśmy z Remigiuszem na GDC kiedyś i tam byliśmy na imprezie u Kaktusa. Pozdrawiamy, który... Kaktus jest to taki Polak, co pracuje w Apple'u i u niego, jak jest GDC, to jest u niego w domu impreza dla Polaków. No i tam było iluś tam Polaków i był typ, który pracował wtedy w OpenAI i on pokazywał, to chyba było nawet publicznie pokazane, pokazywał wtedy, to był 2019 rok, Remigiuszu, czy ty pamiętasz?
Chyba w tych okolicach, tak.
Albo 19, jak mi się wydaje. I on pokazywał, że oni mają AI, które tworzy materiały dziennikarskie na zadany temat. I on pokazywał jakiś taki temat, że ekologia jest nieekologiczna. Jakieś takie, że tam segregowanie śmieci nie ma sensu. I to było świetnie zrobione. Ja to tak patrzę, no to... I mówię, kurde, znaczy, wiesz, masz tezę, tam źródła jakieś podawane były. No wszystko było taka dużo lepiej niż to, co teraz pokazali, nie? Ja też zacząłem testować sobie ten czat GPT i mówię, kurde, no to takie schematyczne trochę jednak. I zastanawiam się, wiadomo, że to jest po to, żeby nakarmić trochę tą sztuczną inteligencję, żeby przetestować, żeby puścić coś, co jest bardzo bezpieczne, no bo oni też czują odpowiedź, okej, okay, OpenAI to jest ta fundacja, tak, i ten komercyjny twór, więc oni oczywiście tam chcą na tym zarabiać, ale też czują odpowiedzialność jakąś i stawiam, że oni mają dużo, dużo lepsze rzeczy tam w środku niż to, co do tej pory pokazują, mimo że to, co pokazują, to już robi ogromne wrażenie.
Chyba dokładnie tak jak amerykańska armia miała z technologią telefonii cyfrowej, zanim została ta technologia wypuszczona na rynek, to oni mieli już dużo bardziej zaawansowane rozwiązania, którymi nie chcieli się dzielić ze względu na tam
i dokładnie
jakieś
odwrotnie
strategiczne rzeczy.
Co do jakości rosyjskiej armii przed wojną.
Tak, to prawda.
Dobrze, czy my jeszcze coś o sztucznej inteligencji, czy zabierze naszą pracę, czy jakby, no bo nam to tak aż tak bardzo nie grozi raczej, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie nie słuchają nas dlatego, że mamy coś mądrego do powiedzenia, tylko z sympatii albo z przyzwyczajenia.
Myślałem, że dla urody. Zaraz żeś zabił mój cały.
Nam to może tylko pomóc. Zrobimy sobie deepfake'a, Michał Pisarski, wiesz, po prostu nakarmię sztuczną inteligencję jakimiś danymi o telefonie. Samo się to zanimuje na moim kadrze i filmy się będą robiły same.
I może Futura tylko będzie regularnie.
Miniaturkę zrobi.
Ale ty, Futura tak. Regularnie, to jest jedyne rozwiązanie. To jest takie, wiesz, ale to jest takie, że myślisz o tym, że nie martwisz się, że sztuczna inteligencja zabierze ci pracę, tylko człowiek jest już tak leniwy, że myśli o tym, jak po prostu nic nie robić, żeby za ciebie robiła sztuczna inteligencja.
Ale wiesz, że to jest też tak, że oczywiście mamy te narzędzia do uczenia się i one, te, które są przynajmniej dla nas dostępne, nie są aż takie wybitne, ale potrafię sobie wyobrazić, chyba też taki w czarnym lustrze był taki odcinek, że facet niestety chyba zginął w jakimś wypadku i sztuczna inteligencja została wytworzona na takiej zasadzie, że wszystkie dane z jego social mediów zostały jakby wchłonięte i na tej podstawie została odtworzona maszyna, człowiek, przypominająca człowieka, który zachowywał się na bazie tych rzeczy i tam, oczywiście, że to jest fikcja, ale w teorii wiernie to odzwierciedlało tego człowieka do tego stopnia, że ciężko było, można było dać się nabrać, że to jest autentycznie ta osoba. Potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że wrzucamy nasze podcasty, ich jest już kilkaset, w taki algorytm i on analizuje wszystko od początku do końca, danych ma co niemiarę i jestem absolutnie przekonany, że prędzej czy później będzie narzędzie na tyle zaawansowane, że będzie w stanie skopiować nasz styl indywidualny i robić programy za nas, co, albo właściwie, no i wtedy do czego my będziemy potrzebni? No nic, być może spijać śmietankę, a być może zostaniemy odstawieni do lamusa. Więc ten ludzki czynnik jest znaczący, ale wydaje mi się, że praktycznie każde ludzkie zachowanie dałoby się skopiować, co może rzeczą nie jest do końca dobrą, ale to jestem ciekaw tych czasów.
Słuchaj, ja teraz leję po prostu, bo wpisałem do czatu, napisałem scenariusz podcastu o technologii. I on mi napisał tak. Jeden, wstęp, przedstawienie tematu podcastu i prowadzących było. Totalnie. Można również przybliżyć słuchaczom tematy, które będą poruszane. Trochę było jednak. Segment główny podzielony na kilka mniejszych części, w których prowadzący będą omawiać wybrane zagadnienia z zakresu technologii. Możliwe tematy to na przykład nowe produkty technologiczne. Było. Zmiany w branży. Było. Trendy technologiczne. Było. Ciekawostki związane z technologią było. I trzeci segment, zapytaj eksperta. To jest jakby, słuchajcie, no to jest złoto, no. Po prostu, co tam się dzieje. Więc i oczywiście to jest trochę oczywiste, to co oni, to nic odkrywczego, prawda? Ale jak, bo my sobie testujemy, ale jeszcze raz was odsyłam do kanału Zaprogramuj Życie, a może jak nie zapomnę, to podlinkuję, to też u nas na grupie się pojawiło, stamtąd znam taki kanał, to jak można to używać jako narzędzie, bo to jest oczywiście teraz, to jest zabawka, ale czy to generowanie obrazków, czy tekstu można wykorzystywać do pracy, no i to jest przewaga, nie? Możesz się bać tego i powiedzieć, o Jezu, z widłami i z pochodnią pójdę na to, zabierają mi pracę, ale można zacząć jakby korzystać z tego i być przed wszystkimi, nie?
Ja jestem przekonany święcie, że w tej chwili już miliony dziesięciolatków piszą swoje prace domowe za pomocą tego narzędzia.
Ja bym tak robił na 100%.
O, tak, to jest, wiesz, wykorzystanie to bardzo jest edukacyjne, wykorzystanie współczesnych narzędzi, żeby ułatwić sobie życie. Bardzo postępowe zresztą. Panowie, chyba żeśmy obgadali wszystko, prawda?
Czy ktoś jeszcze coś ma, tak, z tematów, Michał?
Ja mam, ale tak na minutkę, tylko dlatego, żeby stworzyć spójną narrację, bo wspomniałeś o tym GDC i ładnie wyszło. Mnie bardzo szkoda, bo myślałem, że po pandemii trochę wrócimy do tych czasów, kiedy targi technologiczne, growe interesowały kogokolwiek, a jednak to się nie dzieje i wydaje się, że to już koniec. No, E3 nie było, każda firma chce mieć więcej atencji dla siebie. MWC i IFA, czyli takie targi, na które ja jeździłem, jedne są technologia mobilna, drugie takie ogólnie elektronika użytkowa. One były, ale nie chciało mi się jechać, bo nie było tam żadnych istotnych premier i to było miejsce po to, żeby firma polska Kruger & Mads pokazała swój smartfon, który w ogóle nie jest totalnie
zegarek.
To Manta. Żeby firma Manta pokazała swój innowacyjny zegarek, który w żadnym wypadku nie jest tandetą zamówioną z Chin z naklejonym logo, a nie po to, żeby tam, nie wiem, Samsung pokazał swój najnowszy flagowy smartfon. I trochę mi smutno z tego powodu właśnie, bo no, ja lubię takie wydarzenia.
A wiesz co, znaczy targi to może rzeczywiście jest różnie. No my mamy w tym roku, jedziemy na GDC, tak się pochwalę. Więc jaramy się trochę, no bo tam jest też tak, że to expo, które tam można sobie zwiedzać i patrzeć różne rzeczy, to tam jest dużo dziwności takich. Przed, no nie wiem, to co roku jest ten Ctrl-Alt jakoś tam, że są stanowiska z alternatywnymi, z grami z alternatywnym sterowaniem i to jest fantastyczne, wiesz, jakby gra, którą grasz wrzucając węgiel, nie?
W sensie łopatą, no, tak, i łopatą. Tak dosłownie.
Tak, takie gry tam ogarniają. No i też będziemy, na PAX-ie w Bostonie i no i PAX-y, mimo że przez, nawet podczas pandemii były no tam działo się dużo, nie? Ja też może stawiam, że te targi technologiczne, po prostu nie dzieje się dużo w technologii. Takiej konsument, no masz kolejne telefony, czy tam się coś zmienia, no teraz te składane, to jest jakaś, ale tutaj nie ma czegoś takiego, że wiesz, że jest jakaś rewolucja, że jest jakiś wow, że ktoś coś pokazuje, co rzeczywiście zmienia życie. Ja mam wrażenie, że trochę zastopowała tak, no nie wiem.
A to już dawno.
No,
dobra, czyli mamy idealną konkluzję podcastu, nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. I o tym niczym gadaliśmy półtorej godziny, więc chyba
tak. Czy wy jeszcze macie jakieś tematy? Bo ja jeszcze mam jeden malutki.
Opowiem.
No ja nie mam już.
Dobrze, słuchajcie, ja mam z takich moich bardzo prywatnych rzeczy, to jest to, że ja to połączyłem i to jest streamowanie, praca i biurko. Znaczy ja w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę mieć fajny setup i clean desktop tak zwane, czyli czyste biurko. Nie chodzi o czystość taka, czystość, że kurzu tam nie ma, tylko chodzi o to, żeby tam się nie pałętały kable, żeby tam nie było zagracone i do tego dążę i mam nadzieję, że niedługo mi się uda to zrobić i no teraz mam drugi komp do streamowania i też nagrywam na nim podcast, więc to mi trochę ułatwiło to wszystko, ale doszedłem już do takiego momentu, że mogę powiedzieć, że udało mi się to i jestem bardzo z tego zadowolony. Jeszcze trochę muszę pozmieniać konfigurację kabli, co jest pewnym problemem, no bo niektóre kable mam za długie, niektóre mam po przedłużaczach, więc to nie wygląda najlepiej. Wszystko jest w jednym pałąku. Biurko też mam tak zrobione, że używam go chodząc, co mi się mega sprawdziło. Znaczy jeszcze żadna rzecz wymagająca krzepy nie siadła mi tak bardzo, jak po prostu bieżnia pod biurko. I muszę przyznać, że trochę się bałem, bo wcześniej kupiłem Orbitreka, którego mi się po prostu w pewnym momencie nie chciało używać, a chodzenie przy biurku to jest coś, nie, bo ja lubię chodzić po prostu, bardzo lubię chodzić, a to, że mogę sobie pracować, grać sobie w grę, normalnie spędzać tak, jakbym sobie siedział, tylko że chodzę przy tym biurku, nawet tak się wkręciłem, że chodziłem po 5 godzin i miałem kontuzję stopy w ogóle. Więc teraz prawie 3 tygodnie nie chodziłem, bo naprawdę no, miałem takie zapalenie mięśnia zginacza i teraz wracam i mówię, wow, to jest fantastyczna rzecz. To jest rzecz, która w tym roku mi się bardzo sprawdziła. Nie jest to żadna nowość technologiczna, ale po prostu taka prosta zmiana, nie? Że mam tutaj bieżnię, tam 2 minuty zajmuje mi zmiana konfiguracji biurka. Niestety biurko mam na korbkę, co...
To dodatkowo ćwiczysz.
No właśnie, to jest takie rzecz, że chyba wolałbym, że zdecydowanie Państwu polecam takie biurka, które mają jakąś taką elektryczną regulację. I też zmieniłem system, czyli nie korzystam z 2 monitorów. Mhm. Korzystam z ekranu z laptopa i nad nim jest 2 monitor, czyli dalej korzystam z 2 monitorów, tylko jeden jest laptopem. Czy to ma sens?
No
trochę może. I to też polepszyło trochę mój workflow, bo nie muszę skręcać głowy. Wiem, że to jest... Wiem, że to jest, brzmi jak bzdura.
Zaraz lepszą stronę idziemy.
Ale...
Spacery bez spacerów, jak chodzi się nie trzeba ruszać.
Jak chodzi się na bieżni, no to jak cały czas ruszasz głową, to ty też chodzisz po tej bieżni. Bo ja chodzę tam 4, 4,5 kilometra na godzinę. To jest dosyć spora prędkość jak na chodzenie. Wiem, że dla wielu z Państwa może się to wydawać głupie, co teraz mówię, ale mi bardzo, bardzo się sprawdziło chodzenie na bieżni i muszę sobie sam się pochwalić bardzo. Bardzo się chudnie w ogóle na bieżni. To jest na pewno duży plus.
Bardzo się chudnie podczas spacerów, trzeba zacząć.
Tak, bardzo się chudnie podczas spacerów, no ale na przykład jak siedzę i widzę, że mam dałem do feedbacku koledze serial, wrócił z feedbackiem na 4 strony A4 i ja wiem, że przez następne 7 dni będę siedział po 12 godzin i przemontowywał te rzeczy, które mam do przemontowania, a teraz mogę właśnie sobie stać, siedzieć, znaczy właściwie chodzić i wiesz, i pracuję ale nie mam tego siedzącego trybu życia. To jest duża dla mnie zmiana.
Spoko.
Wiem, że to zaraz ktoś napisze. Co jeszcze? Dziurę w krześle, żeby srać, żeby się nie ruszać przez tych komputerów, wyjść i pograć w piłkę. Spoko. Jak chcesz, to sobie wyjdź i graj w piłkę. Ja wolę sobie pochodzić przy bieżni, przy komputerze i to jest na pewno dla mnie taka rzecz duża zmiana, muszę przyznać. Kolejna rzecz to jest to, że powoli przechodzę na DaVinci Resolve. Już, no bo mam, cały czas montuję, czy to podcast, czy serial, czy jakiekolwiek inne rzeczy montuję na Adobe i tutaj już zacząłem tą zmianę przerabiać. Słuchajcie, jak na Macu moim wyrenderowałem pierwszy raz, jak złożyłem podcast na szybko, to on się renderował niecałe 10 minut, godzinny podcast. Więc... Z jakiś kosmos. Jak to w ogóle wygląda w tym, w tym makowym?
Final Cutcie.
Wiesz co, no ja zazwyczaj pracuję na 10-bitowych plikach, więc i 4K, więc tam jest dosyć wysoka jakość, ale wiem, że trochę overkill, ale lubię.
Ale czekaj, ale z czego ty masz, z czego te 10-bitowe, z Panasonica?
Z Lumixa GH5S, tak.
Mhm.
No i zwykle u mnie to wygląda tak, że czas renderowania to jest długość filmu podzielić na 2. Czyli na przykład jak film trwa 20 minut, w 4K to mi się renderuje 10. I zaznaczam, że mam wyłączoną tę opcję, bo w Final Cutcie jest jeszcze ten background render, że możesz ustawić tak, że film się renderuje w tle, kiedy nie robisz żadnej innej akcji. Że tam idziesz sobie do łazienki, czy coś, on się już renderuje i potem ten finalny render potrafi trwać 30 sekund. No to ja tego nie używam, bo właśnie pożałowałem sobie na pamięć większą niż 512 GB.
Okej.
Ale jest.
Ja wam powiem o swoich osobistych doświadczeniach z renderowaniem. Ja mam taki komputer, że jak film trwa 30 minut, to muszę dodać 30% i mam rezultat. Czyli jak 30-minutowy, 40 minut mi się renderuje. Takie historie.
Ale to widzicie, każdy już ma jakieś tam swoje równanie na to.
Nie, no ja, tak, to ja w ogóle jestem mega zadowolony z tym, jak się pracuje, jak się montuje na Macu. I w ogóle ja montuję na gładziku. Więc.
Ja też, no przecież Borys mówiłeś, że masz ten Magic Trackpad. Ja też w życiu bym sam siebie nie podejrzewał parę lat temu o to, że kupię coś takiego, co nie jest myszką, co jest wręcz, wiesz, no w laptopach trackpad, no nikt tego nie lubi. A ten nie, w Apple jest tak znakomity. To kosztowało z 600 przecież, a ja jestem z tego też mega zadowolony.
No ale ja powiem ci więcej, ja go nie używam, ja używam tego w laptopie. Okay. Zapominał go zawsze wyjąć z półki i po prostu, że automatycznie sobie bardzo szybko.
Nie mogę uwierzyć, że to aż tak dobre jest, jak mówicie. No, musiałbym kiedyś sam przetestować.
No, znaczy,
do gier pewnie nie, ale, nie, no, wiadomo, wiesz, ale do montowania. Do montowa,
przecież nie będę grał w Cyberpunka na tym.
No nie, nie, nie. To jest właśnie problem, nie? Chcesz mieć gry i Mac, to się nie łączy ze sobą, ale jako sprzęt do montażu, no to. No, też nie ukrywajmy, ja tam iluś znajomych mam, którzy zawodowo montują, czy tam do jakiejś telewizji, czy do jakiejś dokumenty montują i praktycznie wszyscy przeszli na Maci, nie? W szczególności jak te M1 Pro i Max weszły, to już w ogóle trudno.
No bo
tam
jest jeszcze ta kwestia...
Tak, no jeszcze tylko powiem, Boże, tak tanie sprzęty do montażu?
Tak, ale bo to jest jeszcze ta kwestia, jak niesamowicie energooszczędne są te M1, że ja potrafię sobie nie na kabelku, tylko gdzieś na kanapie leżąc, nie tak jak ty chodząc, ale zmontować cały film, wyrenderować go i po 5 godzinach takiej pracy mam jeszcze 40% akumulatora. To jest po prostu,
to
jest niesamowite i wiem, że pod tym względem nie wiem, co Apple musiałoby zrobić, żebym od nich uciekł. Pewnie bardzo dużo złego, zwłaszcza, że no wszystkie moje projekty mam już na tym Final Cutcie, który jest tylko u nich.
No, właśnie.
A propos baterii, to panowie, musimy teraz kończyć, bo widzę, że już mi tutaj miga w aparacie.
Tak, już kończymy, absolutnie.
Powoli.
Już kończymy. Ja jeszcze tylko powiem, że jeszcze parę rzeczy takich przy tym moim setupie streamowo-podcastowym. Mikrofon będę zmieniał sobie na taki USB, bo ten na razie mam na XLR-a, ale stwierdziłem, że po prostu, że to nie ma sensu, że to jest interfejs audio, to jest kolejna rzecz, która mi zagraca. Mam go ustawiony, ten interfejs, na sztywno, nic tam nie zmienia mi i w sumie po co mi to, więc też pewnie Roda sobie kupię, jest taki ładny, jak on się nazywa, czekaj, jakiś tam 100. On się nazywa... proszę państwa, XDM 100.
Michał tam z trwogą patrzy.
Tak, ja już nie kończymy, jestem. Jeszcze tylko kilka rzeczy chciałbym powiedzieć.
Jak on się nazywał?
A jak ten plik, on ci, jak skończy się bateria, to cały plik się kasuje, czy i psuje, czy...
Kto to wie? Nie, myślę, że
proszę państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę, dziękujemy Michał.
Dziękujemy. Nie,
to bardzo przyjemnie
dziękuję
się
bardzo
rozmawiało.
Za zaproszenie, było super, będę was dalej słuchał, tylko ten odcinek ze sobą ominę, bo jakoś swoich rzeczy nie bardzo lubię. No, dziękuję po prostu. Pozdrawiam też państwa na Spotify, którzy już teraz widzą.
Teraz widzą. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Oczywiście link do kanału Michała macie w opisie, do kanałów, a czat GPT powiedział mi na końcu zakończenie. Prowadzący mogą podziękować słuchaczom za uwagę i zaprosić ich do wysłuchania kolejnego odcinka. A ja jeszcze dodam od siebie. Napiszcie w komentarzu, jak od strony technologicznej był dla was ten rok, czy było coś takiego, co was zafascynowało, czy raczej mech.
Tak jest. Trzymajcie się. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pa,
na
pa.
Razie. Cześć.
Pa, pa.